Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.
Kochani widzowie, kochane widzki, podcast CoDrive to nie tylko dwóch bardzo przystojnych, elokwentnych prowadzących, to także społeczność, którą tworzymy wokół tego podcastu, te spotkania. Dlatego kiedy prosiliście nas, że słuchajcie, ten gość, no super się z nim gadało, tak się dobrze słuchało, może go zaprosiliście, zaprosicie jeszcze raz, no to nie mogliśmy odmówić, dlatego CoDrive 98 przed finałem sezonu i jest z nami Kuba Giermaziak. Cześć Kuba, bardzo się cieszymy, że znalazłeś czas.
Cześć, dzięki. Miło mi to słyszeć. Przyznam się, że jak przygotowywałem się do tej rozmowy, to sobie wszedłem odsłuchać, co tam gadałem za ostatnim razem i zobaczyłem komentarze, więc no było mi bardzo miło. Nie wiedziałem, że to moje, wiecie, przydługie gadanie się tak spodoba i mam nadzieję, że dzisiaj będzie równie ciekawie.
Na pewno. I jest z nami oczywiście też Czarek Gutowski, już wspomniany, przystojny, elokwentny i światowy w ogóle. Dopiero co wrócił z Kataru.
De facto 2 godziny temu wysiadłem z samolotu, więc mogę być jakiś średnio dzisiejszy, ale będę dawał z siebie wszystko.
Wczorajszy Cezary jest lepszy i tak niż większość dzisiejsza. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wtopie McLarena, o wielkim finale sezonu, o tym, czy Kimi Antonelli wpłynął na losy Mistrzostw Świata i porozmawiamy też sobie o Nordschleife i o Maxie Verstappenie. Będzie też może coś o Counter-Strike'u, ale zobaczymy. A zanim przejdziemy sobie do propsów i disów za Grand Prix Kataru, to chciałem jeszcze tylko przypomnieć, że jeżeli nie macie ubezpieczenia, to trzeba je mieć i w ogóle nie czekajcie. Lepiej jest je mieć nawet troszkę wcześniej niż później. A jeżeli kupicie je u naszego partnera naszego podcastu Mubi.pl, i użyjecie linku, który jest w opisie, to dostaniecie 100 zł zwrotu, więc warto. Takie 100 zł mieć, a nie mieć, to jest różnica. Props i disy za Grand Prix Kataru. Proszę bardzo, Kuba. Props i dis od ciebie.
No to wiecie, to wydaje się dosyć oczywiste pytanie akurat po tym Grand Prix, no bo dis to jest na pewno cały zespół McLarena, ale to nie tylko chyba za Katar. Ostatnio Katar to chyba taka kulminacja. A props, no pewnie Sainz, tak? Oglądałem wczoraj ten wyścig. Nie był jakiś wybitnie emocjonujący. W zasadzie ten błąd McLarena chyba spowodował, że był ciekawy i też byłem jakby z zaciekawieniem wstydziłem, co się stanie na ostatnich kompletach opon, bo liczyłem, że jednak to tempo McLarena będzie lepsze i może tej walki trochę będzie więcej. No nie było, umówmy się, ale to, co zrobił Sainz, było fantastyczne i jak się patrzy, wiecie, na Ferrari, które krytykuje swoich kierowców w dosyć otwarty sposób, a pożegnali się z Sainzem, który jakby tutaj jest, ja widzę trochę taką analogię z Sainzem do sytuacji Verstappen, Ricardo, powiedzmy, tak, gdzie oczywiście te różnice były między na przykład Sainzem a Leclerciem, ale one nie były olbrzymie, tak? I nagle widzimy, że no można spaść w deszczu pod rynnę i mieć dużo gorszy zestaw kierowców niż się miało wcześniej, mimo że się wzięło Hamiltona, który jest no, fantastycznym kierowcą, czy był fantastycznym kierowcą, teraz pewnie trochę mniej.
No trzeba powiedzieć, że Sainz tak, no ucisza krytyków. Nie no, świetnie jedzie, 5. miejsce w Las Vegas, teraz 3. No doskonała jazda. Czarku, proszę bardzo, będziesz 2. dzisiaj ostatni.
Więc propsa dam Yukiemu Tsunodzie, dlatego że pokonał w kwalifikacjach do sprintu Maxa Verstappena, a to jakby nie w kij dmuchał, jak się mówi. Naprawdę jest to dość duży wyczyn i faktycznie poprawił się mocno i pokazał, że jak no wszystko gra, że jak ma bolid o tej samej specyfikacji, wie, jest z dobrej strony i tak dalej, no to jednak potrafi być blisko Verstappena i nawet jak odpadł potem w kwalifikacjach wcześniej do wyścigu głównego, to tak naprawdę jego strata w Q1 odpad do Maxa była niewielka, to było około 0,3 sekundy, po prostu tak była zbita stawka, więc no i jako, że prawdopodobnie na 99% żegnamy Tsunodę po tym sezonie, no to już z takim sentymentem no trzeba to odnotować. Pokonał Verstappena, co się bardzo rzadko zdarza komukolwiek w kwalifikacjach. Więc wielkie gratulacje. Jeśli chodzi o Disa, no to też pójdę zespołu, bo w takim razie nie będzie to zespół Ferrari. Zespół Ferrari za to, jak no, nie przygotowali bolidów dla Hamiltona i dla Leclerca. I to oczywiście Fred Vasseur ma zawsze wytłumaczenie. To jest to, że się skupili na nowym sezonie już pod koniec kwietnia, ale to nie tłumaczy totalnego braku balansu samochodu, tak? Po prostu wyważenia i faktu, że kierowcy nie są w stanie tym bolidem jechać. To nie jest kwestia tego, że przestali upgrade'ować samochód, tylko to jest kwestia tego, że ten samochód jest po prostu jakoś chyba słabo rozumiany pod koniec sezonu i źle obsługiwany.
No to ode mnie.
Przepraszam, przypomina się taka, sorry, że przerywam, ale jak się słucha tego, co mówisz, Czarek, to się przypomina sytuacja z Robertem, który jeździł BMW i też słyszeliśmy, jak to się będą przygotowywać do następnych sezonów i po prostu się to nigdy nie wydarzyło i zespół się zdążył rozpaść, zanim się ktoś przygotował. I zobaczcie, że często te zespoły, którym słabo idzie, mówią o tych magicznych przygotowaniach do następnych sezonów, tak jakby te zespoły, które wygrywają, się nie musiały przygotowywać do następnego sezonu. A tu nagle się okazuje, że ci, którzy potrafią wygrywać w tym sezonie, to najczęściej będą wygrywać w przyszłym sezonie, tak? I nie opowiadają o przygotowaniach jakichś kosmicznych. A zazwyczaj te zespoły, które sobie słabo radzą, to mówią, nie, my już odpuściliśmy ten sezon i będzie jakaś magiczna rzecz się wydarzy w przyszłym roku. Wiadomo, no inne przepisy i sporo zmian, ale mimo wszystko nie brzmi to poważnie, no, tak mi się wydaje.
To nawet w przyszłym roku to nie do końca, bo to się zmienia w zależności od sytuacji, no bo tak oficjalna linia to jest taka, że jak Fred Vasseur dostał przedłużenie umowy z Ferrari, no to on nie docenił jakby skali wyzwania i że to 3 lata on potrzebuje, nie? W sensie, że w przyszłym roku będzie super, ale jednak tak naprawdę to powiedział wcześniej, że to 3 lata potrzebne są. To jest taka, najfajniej jest zostawać szefem albo mieć podpisany nowy kontrakt, bo wtedy zawsze możesz powiedzieć, że tam że to jeszcze nie teraz, tylko masz to jakby te 3 lata, nie? Żeby, no, bo to sukces zajmie czas, prawda, wyścigać.
W ogóle chyba Claire Williams też mówiła, nie? Przepraszam, też używała tego argumentu, ile to jeszcze lat nie jest jej potrzebne, żeby postawić zespół na nogi.
No ale tylko James Vowles, ten sezon miał być słaby dla Williamsa, bo oni się już jakby skupiali wcześniej na sezonie 2026, tymczasem ten sezon dla Williamsa jest naprawdę mega, mega dobry.
No właśnie.
Już nie przerywam.
Do 3 razy sztuka. Williams przecież tak naprawdę porzucił już jakiekolwiek poprawki w tym sezonie, żeby się skupić na następnym. Tymczasem Ferrari to jest już taki ich leitmotiv, bo jakby się cofnąć, to ja nie wiem, ile oni już lat opowiadają, że już tu te przygotowania, wiesz, bo gdyby ich ciągać za język 4 lata temu, 3 lata temu, 2 lata temu, to wtedy też mówili, że się przygotowują i że już będzie lepiej, że już zrozumieli. I po prostu jak to słyszę kolejny raz, to się zaczynam martwić, bo już wiem, że to nigdy nic nie oznacza dobrego. Może to jest po prostu, wiesz, takie zagadywanie problemów i Janusz się uda. Mój props i dips. Props dla Maxa Verstappena, kierowca wyścigu, człowiek, który sprawił, że mamy emocje. Znaczy, no nie tylko on. Ale który sprawił, że mamy emocje do końca sezonu. Człowiek, któremu kibicuję, chociaż będzie to ekstremalnie trudne, ale nie niemożliwe, więc zobaczymy. Absolutny goat, kot, no nie wiem po prostu jak to nazwać, jeszcze do Verstappena wrócimy. A dis, tak się zastanawiałem, czy dać, bo to jest w zasadzie przedostatni dis, jaki dajemy w tym sezonie, więc myślałem, że może na przykład Franco Colapinto na pożegnanie, bo tak, on już tak się gdzieś tam telepie z tyłu, że już tak sobie o nim zapominamy. Gdyby nie startował z tego pit lane, to w ogóle bym nie pamiętał, że on jedzie w tym wyścigu. Ale Esteban Ocon też miał taki wyścig. O Jezu, ten sezon to po prostu, ja Kuba mam z Oconem coś takiego, że zawsze jak wymieniałem kierowców, to Ocon był tym, którym zapominałem. Taki kierowca mydło, że po prostu totalnie jakieś nie mogę go...
Niewidzialny, nie?
Tak, taki niewidzialny. I w tym sezonie to jeszcze bardziej jest niż zazwyczaj po prostu w tym hasie. No acz jeździć umie, więc zobaczymy, co będzie dalej.
No, mi się wydaje, że go Oconowi to nie służy to, że Berman przyszedł do Hasa i nagle się okazało, że koleś, który ma no, zapasem wiele sezonów i uważa się za świetnego kierowcę. Ja sam uważałem Ocona i nadal uważam, że jest bardzo dobry. Formuła 1 raczej nie ma słabych kierowców, no ale sądziłem, że jest lepszy. Nagle jakby regularnie blednie na tle chłopaka, który jeździ pierwszy pełny sezon Formuły 1 i to jest ten problem Ocona.
Dokładnie tak. To były propsy i disy za Grand Prix Kataru. No ale jeszcze od Kataru nie odchodzimy, bo już Kuba wspominałeś, była jedna sytuacja, która cały ten wyścig ustawiła, czyli McLaren i no, jakaś taka to olbrzymia, potężna wtopa. Czyli mamy 7 okrążenie, samochód bezpieczeństwa, kolizja tam Hulkenberga i Gasly'ego. Cała stawka zjeżdża po nowe opony, McLaren ma 2 kierowców na czele i nie próbuje nawet z jednym innej strategii, obu zostawia i kończy się to już, jak wszyscy wiemy. Kuba, wielki błąd, czy w sumie...
To znaczy, ja właśnie, Cezary, ty masz dużo większą wiedzę, jak to wygląda jakby od tej strony, wiesz, kuchni Formuły 1, bo ja w tym padoku się kręciłem, ale mniej przy zespołach Formuły 1 na pewno niż ty. Ale to, co mnie zszokowało w tej sytuacji, jak sobie o niej myślałem, to to, że że tam nie ma takiego automatyzmu podejmowania decyzji. To znaczy nawet jak ja, wiecie, jechałem 4-godzinny wyścig na Nordschleife parę lat temu się jeszcze, wiecie, a regularnie dosyć tam ścigałem, no to przed startem wyścigu my sobie omawialiśmy scenariusze, tak? No to jest standardowa sytuacja, no omawiasz sobie tak zwany what if, tak? Co jeżeli się tak wydarzy, co jeżeli tak się wydarzy i no... Wiesz, na Nordschleife masz bardzo dużo czasu, żeby podjąć decyzję, bo okrążenie ma 8 minut, tak? No to nawet jak jesteś w jego połowie, to masz 4 minuty, żeby się zastanowić. Zjedźmy do boksu, nie zjedźmy do boksu, wiecie, załóżmy takie opony, inne. W Formule 1 oczywiście, no te okrążenia są szybsze, więc tego czasu jest mniej. I po prostu rozwaliło mi, mówiąc brzydko wczoraj, głowę to, że McLaren nie miał planu what if na wypadek, że no jest ten safety car od, nie wiem, 7 okrążenia wzwyż, tak? No i wtedy powinien to być, to nie powinna być odpowiedzialność inżyniera, ani wiecie, no bo podjąć decyzję w ułamku sekundy, jak prowadzisz wyścigu, zawsze jest trudno, wszyscy patrzą na ciebie i tak dalej. Analiza, jak to mówią, analiza wsteczna zawsze skuteczna, tak? Każdy z nas widzi, bo jak wszyscy inni zjechali, to my wszyscy wiemy, co trzeba było zrobić, tak? To jest oczywiste, ale... No panowie, no przecież takie rzeczy, takie decyzje się podejmuje przed startem wyścigu, tak? No robi się te parę scenariuszy, no to chociaż te najbardziej basic scenariusze trzeba sobie omówić, żeby nie podejmować tych decyzji w stresie, mając 30 sekund. I rozwaliło mi to głowę, że tam nie była ta decyzja taka, wiecie, na zasadzie no-brainer, aha, jest ten safety car, ciach, robimy tą decyzję, nie zastanawiamy się nad tym, bo ją podjęliśmy parę godzin temu. A to, że masz dwóch kierowców i żadnego nie ściągasz, to ja po prostu tego nie potrafię. Nie potrafię znaleźć jednego wytłumaczenia. Zastanawiałem się nad jakąkolwiek, wiecie, no, interpretacją, co by mogło się wydarzyć takiego, gdzie McLaren by na tym dobrze wyszedł i nie znalazłem takiej sytuacji. No. Jakieś, wiecie, no, super ekstremalne, że jeszcze dwa safety cary by się wydarzyły, więc to mi bardzo rozwaliło głowę, bo nawet mówię, w tym przysłowiowym Nordschleife, gdzie no, wyścigi są na dużo niższym poziomie, ale jednak to jest poziom, wiecie, zespołów fabrycznych i tak dalej, klasy GT, no to wiemy, że na przykład 4-godzinny wyścig NLS to są cztery stinty, tak jakby trzy pit stopy i przy standardowym wyścigu na suchym, no to jest zazwyczaj 8 i 5 okrążeń. To są nasze stinty, tak? Czyli mamy, przepraszam, 7, bo pierwszy jest jakby okrążenie formujące, więc tracimy paliwo na jedno okrążenie, więc jest 7, 8 i 5, czasami 6. No to wiesz, że jeżeli jakby po piątym okrążeniu wydarza się coś, co daje ci darmowy pit stop, no to go po prostu robisz i wydłużasz ostatnie stinty, a nie pierwsze. A tutaj no rozwaliło mi to głowę i powiem wam, że nie rozumiem, jak można było taką decyzję podjąć. Przecież wiecie, no mogli nawet wylosować, kto w takiej sytuacji zjedzie, tak? Powiedzieć, dobra, rzućmy monetą. No wiecie, panowie, no to jest też tak, że na przykład, znowu przychodzę do tego Nordschleife, my też mamy w zespole, czy mieliśmy, jak się ścigałem, 3 samochody i trzeba było podjąć decyzję, który zjedzie. No i wiadomo, jak jest taki, wiecie, zdecydowany lider, no to podejmujesz tą decyzję na zasadzie, no ten lider zjeżdża, tak? Nikt się nie zastanawia, no bo po prostu wiadomo, że ten samochód jest jeden najważniejszy samochód. Ale jak były dwa auta ważne, dwa auta fabryczne, to się losowało po prostu, tak? No losowało się, no jakoś trzeba było podjąć tą decyzję. No nie wolno podjąć decyzji, że za przeproszeniem oba będą w No nie wolno podjąć takiej decyzji. No oni podjęli decyzję, no skoro nie umiemy podjąć decyzji, dla którego to będzie bardziej fair, to niech oba mają tak samo źle. No ludzie, kochani, no wiecie, jak oni przez to przegrają Mistrzostwo Świata, to na pewno będą mówić, że to nie przez to, bo przecież Mistrzostwo Świata to jest cały sezon i tak dalej, no ale to będzie parodia, nie?
Po prostu, w takich chwilach się rozgrywa. No, z obydwoma rzeczami. No, po pierwsze, takie, to też powiedział Laurent Mekki, takie rzeczy masz zaplanowane, szczególnie jak masz wyścig ustawiony strategicznie, bo wiesz, że musi zrobić dwa pit stopy, no to masz tym bardziej wyliczone, kiedy najwcześniej możesz ten pit stop zrobić. No i no to, nic dodać, nic ująć.
I wiecie, nie, to jest pełen safety car, no to jest prawie darmowy pit stop. No, jeszcze virtual safety car jest troszkę inną sytuacją, wiadomo, bo to jeszcze można policzyć, że jest troszeczkę tam to ugubienie czasu inne, chociaż na tak wczesnej fazie wyścigu, no to jednak te różnice nie są takie duże, tak? Ale no normalny safety car to jest reset wyścigu. Po prostu, no nie możesz nie skorzystać z 20, ile tam mówili, 25 sekund ten pit stop, tak? Trwał. W sensie kosztował, no to jest absurd nie wziąć 25 sekund i liczyć, że na pozostałych tam 40 kilku okrążeniach twoi kierowcy, mimo że mają najlepsze auto i są bardzo dobrzy, to odrobią, no mając jednak zużyte bardziej opony, no bo przecież oni też nie mają świeżych opon, tak? Przez to.
Tak.
Nie wiem, no nie wiem, jak można liczyć, że ktokolwiek jest w stanie nad Verstappenem zrobić wiecie, 0,8 sekundy średnio na okrążeniu. No to nie ma takich, wiecie, no nie ma takich sytuacji, nie? Poza jakąś awarią. Także nie wiem, no nie potrafię tego zrozumieć, ale to było, wiecie, te idiotyczne decyzje McLarena, typu, że tam Piastri ma przepuścić Norrisa, bo było nie fair, bo mu się dobry pit stop trafił, to są jakieś, wiecie, no sytuacje ja nie widziałem. Ty, Cezary, mówię, masz większe zdecydowanie doświadczenie ode mnie, ale no ja nie widziałem takich sytuacji w Formule 1 no, od czasu jak oglądam, od kilkunastu lat, no, takich absurdów. No, widziałem absurdy, że ktoś zdecydowanie, wiecie, pogrążał jednego kierowcę, bo drugi był tak dobry, tak? No to wiadomo, widzieliśmy wszyscy, jak, nie wiem, no, Barrichello się musiał zatrzymywać, żeby Schumacher wygrał, tak? Okej, no, ale no to było przynajmniej, wszyscy wiedzieli, że Schumacher ma zostać mistrzem świata. A tu to nie wiem, kto ma zostać mistrzem świata. No. Także nie wiem, absurd.
No cóż, to można powiedzieć, że ja to w zasadzie im dziękuję, no. Bo gdyby nie okay, to...
Ty kibicujesz Maxowi, rozumiem, czy co?
Tak. Jestem,
no też wyścig był ciekawy dzięki temu, nie?
No bardzo. Tak. W sensie tak naprawdę jakby z tych wszystkich kierowców najbardziej Maxowi, ale najbardziej mi zależało po prostu, żeby nie było tak, że dojedzie sobie Norris z przodu nudno i ostatni wyścig koniec. Bo szanse Norrisa wciąż są pewnie i tak najwyższe. No 12 punktów to jest masa punktów jednak. Chociaż jeśli ktoś ma je stracić, to Norris. Powiem tyle. No dobrze, Czarku. A w takim razie sytuacja z Antonellim i... Błąd Antonellego, czy może, jak mówił Helmut Marko, puszczenie Norrisa?
Z czego Helmut Marko się wycofał i to już myślę, że Kuba bardziej ma jakąś, nie wiem, szansę czy jakąś wiedzę, żeby to móc bardziej ocenić. Cała ta sytuacja, mi się wydaje, że wszyscy do niej podchodzą za długo kąta. Znaczy, to trzeba zacząć. Bardzo wiele osób uważało, że Antonelli puścił Norrisa. David Coulthard, komentujący na F1 TV, to powiedział, taka chwila zawahania i powiedział, no, że wygląda na to, że go puścił. To samo pomyślałem ja. To pomyślał Marko, który potem się wycofał. Gianpiero Lambiase, czyli inżynier wyścigowy Maxa Verstappena, pomyślał tak samo. Natomiast pytanie brzmi, a dlaczego, nawet gdyby to zrobił specjalnie, to kto mu zabroni? W sensie, zawsze jest tak, że kiedy kierowcy walczą o Mistrzostwo Świata i mamy końcówkę sezonu, jest dwóch, trzech kierowców, inni zawodnicy będą mieli wpływ, chcąc, nie chcąc, na to, czy ktoś ten tytuł będzie miał łatwiej zdobyć, czy trudniej. Po prostu, to leży w ich gestii. I na moje rozumienie wyścigu przez te lata, to zawsze było tak, że przyjmowało się, że nie utrudnia się walki o Mistrzostwo Świata innym kierowcom, co oznacza, że ich nie blokujesz. I na przykład w 2010 roku była słynna afera, tak, że Vitaly Petrov Reitanem się położył i nie przepuścił Fernando Alonso, przez co Mistrzostwo Świata zdobył Max, nie Max Verstappen, tylko Sebastian Vettel. No i co? Wtedy mówiło się, że Petrov wpłynął na wyniki Mistrzostwa Świata nie puszczając. A teraz nagle, nawet jeśli Norris puścił specjalnie, znaczy nie Norris, tylko jeżeli Antonelli nawet puścił specjalnie Norrisa, no to co? No to w tym momencie wpływa, bo go puścił, no to jest jakby... On ma pełne prawo do tej decyzji, więc dla mnie ważne jest ustalenie tylko tego, czy on to zrobił specjalnie, czy nie, z czystej ciekawości. Natomiast tak czy inaczej ma do tego pełne prawo i tak czy inaczej nie unikniemy sytuacji, w których inni kierowcy będą mieli wpływ na Mistrzostwo Świata, kiedy znajdują się na torze. Tak samo Fernando Alonso, przecież blokując całą resztę stawki na początku wyścigu dał McLarenowi powrót na wyższych pozycjach. Dzięki czemu prawdopodobnie Piastri dojechał na drugiej pozycji, dzięki czemu Norris mógł dojechać wyżej, więc to jest dyskusja, nie zasadza się, jakby to nie chodzi o to, żeby obwiniać Antonellego, tylko o to, żeby zastanowić się nad tym, czy zrobił to specjalnie, czy nie. Natomiast jeszcze raz, miał pełne prawo, czego by nie zrobił, miał pełne prawo to zrobić, bo czy by go puścił, czy by go trzymał, za każdym razem wpływa na wyniki Mistrzostwa Świata.
100% masz, Cezary, racji, chociaż ja nie widzę tam jego celowości, tak szczerze. Fakt jest taki, że wiecie, realizacja była też trochę tak wyjątkowo późno pokazała ten cały incydent Antonellego, no ale wiadomo, to było takie okrążenie, że no były ważniejsze rzeczy niż tam, co się stało na miejscach 3-4, tak? I czy 4-5 to było? Czy 4-5? 4-5, tak, sorry. Ale fakt jest taki, że wiecie, natychmiast dostaliśmy właśnie inżyniera Verstappena, który mówił o tym, że chyba puścił, tak, Coultharda, który mówi, że chyba puścił. Fakt jest taki, że jak ja to oglądałem z onboardów, to ja nie widzę, żeby on to zrobił specjalnie. Nie wydaje mi się, żeby taki manewr, aż takiego zarzucenia przy tej prędkości był do zrobienia specjalnie, chociaż no, wiecie, nie jeździłem nigdy Formułą 1, najbliżej jeździłem GP2, więc trudno mi powiedzieć, wiedzieć, czy to jest do zrobienia specjalnie. Wydaje mi się, że jak chcesz puścić kogoś specjalnie, to możesz to zrobić w dużo mniej, w inny sposób po prostu, tak, jako kierowca, i nie musisz, nie robisz tego w taki sposób, bo to jest ani, to jest ryzykowne, to jest w takim miejscu kontrowersyjnym, że tak powiem, no nie musisz, no możesz trochę, wiecie, później nadusić gaz i nikt nie zobaczy, że ty źle popełniłeś jakikolwiek błąd, tak? Po prostu wyjdzie, że ten za tobą miał lepsze wyjście z zakrętu, tak? Trochę pojechać wolniej w jakimś szybkim zakręcie i tyle. Więc mi się wydaje, że on nie zrobił tego specjalnie, a druga rzecz jest, tak jak Cezary mówi, nawet jakby chciał, to może to zrobić, tak? I to jest jego pełne prawo. Mi się wydaje, że on ma fajną relację z Verstappenem, więc wydaje mi się, że on by tego nie zrobił, tak szczerze, nawet jakby go poprosili, ale, no ale miał prawo, tak? Według mnie nie zrobił tego celowo, wydaje mi się, że to był błąd. Pamiętajcie, że jest to wyścig, w którym wielu kierowców ma problemy takie natury fizycznej, tak? Bardzo wymagający tor dla kierowców Formuły 1. Mieliśmy przypadki już w latach poprzednich, gdzie nie wiem, Stroll ledwo wysiadł z samochodu, tak, w tym po Grand Prix, więc to jest tor, który, no, potrafią takie błędy się wydarzyć. Zresztą nie wiem, czy jak słuchaliście radia, jak ja słuchałem radia Norrisa, to miałem wrażenie, że po prostu on jest strasznie zmęczony, nie? Że on jest tak fizycznie zmęczony, co się rzadko zdarza kierowcom Formuły 1, no bo to są jednak atleci. I no, takie błędy się zdarzają, wiecie, no gościu ciśnie na maksa. Ja obstawiam, położyłbym 100%, że on nie zrobił tego celowo, no ale ten błąd się przydarzył, no i będzie takich komentarzy słuchał gościu. No. Trochę jest tak, że może niepotrzebnie komentatorzy od razu się rzucili na to i go tam hejtowali, że zrobił to celowo, ale znowu z drugiej strony to są emocje, tak? No różne rzeczy mówimy w emocjach, więc no, nie ma co, myślę, tego analizować dalej. Według mnie to nie było celowo, ale się przydarzyło. No i dzięki temu mamy ciekawszą walkę.
Znaczy, i tyle. Chodzi o to, opinię każdy ma prawo mieć po prostu. I tak. Opinie wyszły szczególnie w ferworze walki tak, jakie wyszły. Czyli Coulthard stwierdził, że to było specjalnie na początku, na przykład 12-krotny zwycięstwo wyścigu. Natomiast nie na tym się zasadza. Hejt, który się potem wylał, to jest niedopuszczalne, prawda? No bo... I tutaj faktycznie jest przykro, ja też na moje oko teraz nie jestem taki pewny, wtedy też nie byłem do końca przekonany, ale jak Coulthard powiedział, że go puścił, to wtedy sobie myślałem, okej, okay, też mi się tak wydaje. Teraz nie mam takiego przekonania, jakie miałem wtedy, natomiast jakaby nie była prawda, hejt, który się wylał na Antonellego, to jest niedopuszczalne, prawda? I tutaj dochodzimy już do takich problemów naszych czasów, tak, i tego właśnie, że no, się wkrada taka... nie wiem, jak nawet nazwać, no po prostu patologia, mówiąc szczerze, w takiej komunikacji społecznej na różne tematy, bo to nie chodzi tylko o Formułę 1, że po prostu nie dość, że nie możesz powiedzieć swojej opinii, słusznej czy niesłusznej, to jeszcze no, nie masz prawa czy to popełnić błędu, czy podjąć świadomej decyzji w kwestii, w której no, decyzja należy do ciebie. I wydaje mi się, że to największym problemem są właśnie te reakcje, tak? Czyli właśnie ten brak jakiegokolwiek uznania, że a zrobił to specjalnie. No i co? Dlaczego? Kto mu zabroni?
Znaczy i nawet to, co mówisz, Cezary, to jest, mówimy teraz o hipotetycznej sytuacji, no ale wyobraźmy sobie, że on jechał i w, nie wiem, no i w przypływie jakichś emocji stwierdził, że go puszcza, tak? No po prostu, tak. No, stwierdził, że kurde, no i on nic nie traci, nie wiem, policzył sobie szybko w głowie, że jemu to nie robił żadnej różnicy, nie wiem, czy tak jest, ale wymyślam. I podjąłby taką decyzję, no nawet głupią, no bo to by nie było, nie powinien tego robić moim zdaniem, ale no podjąłby taką decyzję, no to... Podjął ją, tak jak mówię, w ferworze walki po 2 godzinach olbrzymiego wysiłku. Kiedyś pamiętam, pamiętacie pewnie taką konferencję, jak Vettela się zapytano o to, co on czasami mówi podczas wyścigu, nie? Jak wiecie, no tak, Vettel tak, był znany z tego, że on, nawet jak on w kogoś się władował, to potrafił go wyzywać od najgorszych przez pierwsze 10 sekund na radiu i nawet potem poszedł, przeprosił i tak dalej, no ale był osobą, która... No na radiu mówiła dokładnie to, co mu ślina na język przyniesie i w ogóle się nie hamował. No i zapytano go, co on o tym sądzi, jakim oni to są przykładem dla młodzieży i w ogóle, i dlaczego oni tak robią, i dlaczego on przeklina. A on mówi, stary, no przyczep mikrofony piłkarzom i posłuchaj, co oni mówią podczas meczu do swoich przeciwników i dopiero potem mnie oceniaj, tak? Bo to, że ty masz dostęp do 100% mojej komunikacji radiowej, która jest robiona pod olbrzymią presją, no ja walczę o mistrzostwo świata, jadę samochodem 300 kilkadziesiąt km/h, no i się po prostu czasami, mówiąc ładnie, zdenerwuję, no i powiem 5 słów, które żałuję, no ale każdy sportowiec, który uprawia sport, jakbyś miał go podpiętego do mikrofonu przez pełen dystans, czy meczu, czy nie wiem, wyścigu kolarskiego, no to powie takie rzeczy o, nie wiem, o swoim przeciwniku, o jego rodzicach, historii jego całej familii, że no normalnie to byłby zhejtowany, nie? No nie można ludzi oceniać na bazie tej decyzji, którą podjęli w tym ułamku sekundy, nie? Po prostu. No jeżeli on, wiecie, się zreflektował, no to się zreflektował. Według mnie Antonelli nie zrobił tego specjalnie, a tak jak mówisz, nawet jakby zrobił, ma do tego prawo, nie? Ma prawo podjąć różne decyzje, ma prawo być super kumplem z kimś i jak niczym by nie ryzykował, to mógłby to zrobić, no. Ale mówię, ja tam oceniam szansę na to, że to było specjalnie na mniej niż 1%. Po prostu popełnił błąd, no i tyle. Mówię, a głównym dla mnie argumentem jest to, już kończąc, że naprawdę jako kierowca, jeżeli on o tym myślał, to miał 20 lepszych sposobów, żeby puścić Norrisa tak, że nikt by nie widział. Naprawdę, no. I nikt by się nie pytał o to. No, było dużo, dużo lepiej można to było zrobić, po prostu.
No to ja mam pytanie do wszystkich osób, które nas słuchają. Jak wy uważacie, czy Antonelli miał prawo to zrobić, czy nie miał prawo tego zrobić? Takie pytanie zadaję i z argumentacją proszę. Wszystko chętnie przeczytamy i odpowiemy. A teraz wracamy do Maxa Verstappena, który, kiedy ostatnim razem rozmawialiśmy z Kubą, przymierzał się do Nordschleife, coś tam, jakieś tajemne testy i tak dalej, Franz Hermann. No a teraz jesteśmy już po pierwszym jego wygranym wyścigu. No i robi to wrażenie, Kuba, że przyszedł chłop i widziałem ostatnio taką rolkę, że kiedy jedziesz sobie na Nordschleife i nagle mijacie Max Verstappen i tam wiecie, ktoś grzeje BMW czy coś i nagle to jego Ferrari kapowe po prostu po trawie, ściu, przelatuje i gdzieś tam niknie za horyzontem, no robi to wrażenie.
Robi. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym właśnie pół roku temu, jak on robił te takie nieoficjalne testy, była dyskusja, czy Maro Engel chyba tam rzucił komentarz, że nie było, że samochód był nieprzystosowany do BOP i tak dalej, więc ten rekord jego nie jest tak dużo wart. Nie no, słuchajcie, robi to olbrzymie wrażenie i żeby to teraz źle nie zabrzmiało, ale ja wam dam swoją taką najlepszą opinię w 100%, z którą się zgadzam. I może to nie będzie aż taka laurka dla Maxa, co nie znaczy, że on nie jest, wiecie, najlepszym kierowcą na świecie. Od razu daję dużą gwiazdkę, mówiłem o tym nie raz i uważam, że jeżeli się, wiecie, przyłoży do Nordschleife, pojedzie jeszcze z 1-2 wyścigi, to po prostu będzie tam totalną bestią i będzie wszystkich wciągał nosem. Dwa fakty, jeśli chodzi o sam ten wyścig, to znaczy... Chyba kwalifikacje były na torze takim półmokrym i tam zajął trzecie miejsce w tych kwalifikacjach. Brakowało mu około 3 sekund do pierwszego. Co to oznacza? No po prostu to oznacza, że jak jedziesz na Nordschleife i pierwszy raz w życiu jechałeś na mokrym, no to nie jesteś w stanie znać tego toru. No tego toru się po prostu nie jesteś w stanie nauczyć na symulatorze na mokrym. Tak? I tutaj Max musi pojechać jeszcze tam, wiecie, z 10 okrążeń chociaż, żeby zrozumieć dokładnie, jaką nitką toru jechać po mokrym, bo przypominam wszystkim, że naprawdę to okrążenie ma 8 minut, twój godzinny stint to jest 8 okrążeń, no więc każdy zakręt jedziesz 8 razy, koniec, tak? No i koniec, już więcej razy go nie przejedziesz. No, w Formule 1 w ciągu godziny przejedziesz ten zakręt 40 razy, tak? I 40 razy możesz go poprawić. Inżynier ci jeszcze powie na radiu, słuchaj, zahamuj trochę później, zahamuj trochę wcześniej, za mały minimum speed, tak? Na Nordschleife tego nie ma. Na Nordschleife jest tak, że robisz godzinną sesję, wychodzisz z auta, patrzysz na telemetrię, na której masz 150 do 200 zakrętów, nie? Musisz poskładać to jakoś w jakieś sensowne partie, które musisz poprawić. Potem wsiadasz i nie wiem, i w treningu zrobisz ten zakręt 4 razy. I albo go poprawić, albo nie. Także tutaj 100% uznanie dla Maxa, że i tak na tym torze takim, który był półmokry, półsuchy, zajął trzecie miejsce w kwalach, bo to był bardzo dobry czas. Na wyścigu ich po prostu pozamiatał. I o ile sam wynik wyścigu, wygranie tego wyścigu jest moim zdaniem dużo mniejsze robi wrażenie niż to, jaki miał najszybszy czas w wyścigu, bo wygrał ten wyścig też dlatego, że pamiętajmy, że pozostali kierowcy ze stawki to były głównie auta Pro-Am, które zazwyczaj miały chociaż jednego takiego półamatora w samochodzie, który, no wiadomo, jechał dużo wolniejszym tempem, tak? No Max jechał z dobrym zawodnikiem i tu można by mu, nie chcę powiedzieć umniejszać, ale to, znaczenie tego zwycięstwa jest dużo mniejsze od tego, że pojechał czas 7:51 w wyścigu, czyli pojechał, no fantastyczny czas w warunkach wyścigowych, gdzie w warunkach wyścigowych jedzie się to okrążenie dopiero na 7., 8. okrążeniu, bo wtedy ma się najmniej paliwa, a to jest bardzo ważne na Nordschleife. I to nie były kwalifikacje, tylko to były warunki wyścigowe, wiecie, z całym ruchem, który był na torze i tak dalej. Więc to zrobiło na mnie olbrzymie wrażenie i no jestem pewien, że Max, wiecie, jakby... Jestem ciekaw, czy Maxowi uda się pojechać któryś z pierwszych trzech wyścigów NLS, bo te pierwsze trzy wyścigi NLS to są zazwyczaj wyścigi, które, na których jest najmocniejsza stawka GT3. To są wyścigi, które przygotowywują cię do 24 godzin Nürburgring i tam samochody wystawiają wszystkie fabryki, wszystkie zespoły takie, wiecie, no, fabryczne lub półfabryczne, po prostu wystawiają swoje najmocniejsze działa, najlepszych kierowców i super byłoby zobaczyć Maxa w tym gronie, bo jestem pewien, że on tam, wiecie, będzie znowu kręcił się koło rekordów toru. Dobrze by było dla niego na pewno, jakby pojechał trochę na mokrym, bo jednak Nordschleife jest bardzo specyficznym torem na mokrym. Wiecie, jest kilka rodzajów asfaltu, trzeba zapamiętać po prostu, którą linią trzeba jechać, po którym zakręcie, żeby zrobić to dobrze i myślę, że to doświadczenie mu się przyda. No i jak facet by pojechał Nürburgring 24 godziny, no to po prostu rozwaliłby system, bo nie dość, że Ferrari, którym jeździ, jest bardzo dobre, jest niezawodne i jest to samochód, który wygrywał Nürburgring 24 godziny, no to on jest po prostu doskonały i troszkę, wiecie, troszkę tego doświadczenia wyścigowego w różnych warunkach pogodowych, tam jeden wyścig powiedzmy by mu się przydał i no wiecie, on będzie pewnie najszybszy ze wszystkich, tak, bo skubany też jest jedna rzecz, o której ostatnio nie mówiłem, ale jak sobie o nim myślałem, ty Cezary będziesz pamiętał, że ja miałem taki sezon, gdzie jechałem zarówno Porsche Super Cup, jak i Formułą 3.
Tak.
Taki bardzo, no to wszyscy się pukali w głowę, jak ja jednocześnie jechałem Formułę 3 i Porsche Super Cup, czyli jakby w jednym sezonie jechałem w dwóch seriach wyścigowych. To jakby teraz nie jest takie popularne, ale nazwijmy to za moich czasów, to było bardzo popularne, że się jechało więcej niż jedną serię wyścigową i się w zasadzie robiło, wiecie, 30-40 weekendów wyścigowych w roku. To ja miałem takie sezony i jechałem jednocześnie Formułę 3 i Porsche Super Cup, czyli dwa zupełnie inne auta, tak? Porsche, czyli auto, które jest wolne w zakrętach, mało docisku, ale dużo mocy, bo tam prawie 500 koni mechanicznych, versus Formuła 3, która doskonale hamowała, doskonały docisk i warunki aerodynamiczne, ale 200 koni mocy, tak? I ja pamiętam, że ścigając się nawet tym wolnym bolidem, który nie jest porównywalny w żaden sposób do Formuły 1, no ale jednak jest to bolid jednomiejscowy, więc dużo bliżej do Formuły 1 niż samochód, to jak potem się przesiadałem do Porsche, to mi się wydawało, że wszystko się dzieje bardzo wolno. Po prostu, że wiecie, że ja do każdego zakrętu to muszę hamować strasznie wcześnie, tak? I przestawienie się w tą stronę jest zawsze łatwe. No łatwo jest sobie powiedzieć, dobra stary, to hamuj teraz 50 metrów wcześniej. Trudno jest sobie powiedzieć, hamuj 50 metrów później. I to, że Max, wiecie, no przesiada się z bolidu Formuły 1, gdzie no nie ma nic szybszego na świecie, on potem wsiada w takie Ferrari, to dla mnie to Ferrari to jest, wiecie, rakieta, a dla niego to jemu się wydaje, jakby to wszystko było zepsute, nie? Jakby jechał bolidem Formuły 1 z nienapompowanymi kołami, nie? Ja myślę, że jakby mu zdjąć z bolidu Formuły 1 przednie i tylne skrzydło, to on byłby szybszy niż to Ferrari i mógłby później hamować, więc to jest taki absurd, nie? Że dla niego wszystko jest wolno i to jest na pewno olbrzymia różnica, którą robi to, że on po prostu, wiecie, no jest, wsiada w ten samochód, jedzie i dla niego i tak to jest, wiecie, normalne, tak? Zakręt, który ja robię 230, to on pewnie próbuje w niego wjechać 250 i jest zdziwiony, że nie da rady, nie? Bo auto nie daje rady.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, to chcę się podpytać o taką rzecz, bo tu mówimy o zmianach samochodów. Wydaje mi się, że powrót z takiego GT do szybkiego bolidu, to też wspomniałeś, a szczególnie do Formuły 1 musi być daleko trudniejszy. Natomiast tutaj wchodzi kwestia symulacji i sim racingu, bo ostatnio pojawiła się bardzo ciekawa wypowiedź na podcaście Verstappena, zresztą siedział obok Bertoletto i dostał pytanie, czy... Mi się wydaje, że mi chodzi w ogóle o samochody GT bardziej, ale czy lepiej jest szykować się do startów jeżdżąc w gokartach, czy jednak symulacje dają lepszy efekt, no to z tego co zrozumiałem, ale chyba cały czas nie jestem pewien, bo mnie to tak zszokowało, to Max powiedział, że jakby miał wybierać między tymi dwoma, to by zapomniał o gokartach w ogóle, bo gokarty nie miały zawieszenia, że to jest, że przyzwyczajają do prędkości i tak dalej, ale no to zupełnie nie oddają tego, co się dzieje w samochodzie. Przypuszczam, że chodziło mu o GT, tylko właśnie by upalał na simie. Więc
on tam powiedział, że od 2016 nie jeździł gokartem, że jako zabawa to tak, ale i żeby się uczyć, ale teraz to jemu to nic nie daje, że tylko sim i tam Bortoletto mu wtórował. Tak, ja też to oglądałem 3 razy, żeby się upewnić, że oni tak jasno, że to nie jest, wiesz, jakieś, że nie żartują, bo oni tak po prostu mówią tak, bo to była najbardziej oczywista rzecz na świecie w tym podcaście.
Mnie to zaskoczyło, no bo dla mnie, znaczy po pierwsze gokarty to jest super mega fani, to jest, wiesz, one bardzo wyostrzają zmysły. Nico Rosberg walczący o Mistrzostwo Świata z Hamiltonem, tłuk gokarty na kazetach, cały czas na biegówkach jeździł dużo, żeby właśnie wyłapać te ostatnie ułamki sekundy i tutaj nagle Max, no kierowca daleko lepszy od Nico Rosberga twierdzi, że że właśnie średnio. Jak ty się na to zapatrujesz?
Kurczę, też słyszałem tą wypowiedź i sobie myślałem, Boże, jak ja byłem głupi, bo naprawdę jak się dobrze na tym, to znaczy jakbyście się mnie zapytali o to pół roku temu, to na 100% bym powiedział, że go karty i tak dalej, teraz bym się z tego tłumaczył, na szczęście nikt mnie o to nie pytał, więc mogę, wiecie, mogę jak Bortoleto mówić tak, tak, nie no, 100%, wiecie, Max ma rację, zawsze o tym myślałem, tylko nikt mnie nie zapytał, ale tak zupełnie serio, to panowie, ja zawsze myślałem tak jak wy, czyli że jednak tego karty są najlepszą szkołą, ale też musimy pamiętać, że no, ta moja kariera wyścigowa w piku to było kilkanaście lat temu. Symulatory były na jednak innym poziomie, szczególnie takie symulatory dostępne w domu. I wiesz, Cezary, no, Nico Rosberg i Hamilton to też są kierowcy, którzy jednak są z trochę innej już epoki niż Max, tak? To trzeba sobie otwarcie powiedzieć, więc oni mogą mieć ten sam problem z symulatorami co ja, czyli dla mnie w symulatorze jest ten problem, że wszystko muszę odbierać oczami, tak? Że to zawsze jest problem w symulatorze, że jedyne, oczywiście masz tak, teraz już masz dobre hamulce, masz fajny force feedback. Wiecie co? Ja tylko panowie zapalę sobie światło, dobra? Bo mnie trochę oczy bolą z tego patrzenia ten.
Zrobiłeś się jak Zordon taki w Power Rangers, że tylko głowa się unosiła.
Ale delikatnie zapalę moment. Gadająca głowa. Poczekaj, oświetlę moment, gdzie tu jest to o ciach. Bo oczywiście nie działa mi przełącznik normalnie w tym.
Wykręcasz i wkręcasz żarówkę, tak? Za każdym razem.
O, dobra. Nie, na ścianie mi nie działa, więc muszę ten. Panowie, więc wracając do tematu symulatorów. Dla mnie zawsze problemem było to, że wszystko, co robię, to muszę zobaczyć, tak? Czyli nawet jak gram w tą grę, nazwijmy to, w symulator, czy to jest iRacing, czy Assetto Corsa, te profesjonalne, powiedzmy teraz, platformy, to jeżeli nawet ucieka mi tył, to ja to muszę zobaczyć oczami. Tak, w samochodzie prawdziwym ja to czuję, w gokarcie ja to czuję, w symulatorze musisz to po prostu zobaczyć. I dla mnie to zawsze był problem i ja uważałem, że te symulatory są po prostu za trudne. Nie? Wiecie, no ja potrafiłem bić rekordy prawdziwe na torze, wracałem do chaty, odpalałem symulator i nie umiałem przejechać okrążenia na przykład, bo się obracałem. Ale trzeba pamiętać, że to było wiele lat temu i te symulatory na pewno poszły do przodu. Wiem, kto, notabene symulator, nie wiem, Cezary, czy wiesz, że symulator, który ma Max Verstappen, który czasami, wiecie, widać na tych jego streamach czy zdjęciach, to budował motopark Timo, tak, Timo Rumpfkarl, buduje symulatory i on wstawiał w Monaco symulator Maxa Verstappena. Taki symulator, tak dla ciekawości mogę powiedzieć, kosztuje między 40 a 50 tysięcy euro netto. Więc to jest, wiecie, kawał symulatora, na którym Max jeździ. Najwięcej kosztuje kierownica i pedały. I widocznie te nowe symulatory są dużo lepiej w stanie odwzorować te warunki torowe i Max tak uważa. Dla mnie go-karty, ja miałem taki problem w 2000, to był chyba siódmy rok, kiedy jeździłem w Formule Renault, że bardzo słabo sobie radziłem na deszczu. I wtedy Timo, który notabene, no Cezary wie, kto to jest Timo, to jest właściciel zespołu, z którym ja zaczynałem przygodę w bolidach jednomiejscowych, ale no, niesamowicie utatuowany zespół wyścigowy, spod którego wychodził chociażby Valtteri Bottas. Właśnie Max Verstappen wygrywał z nimi Grand Prix Macau, także no, doskonali kierowcy, Magnussen i tak dalej, i tak dalej. To on powiedział, stary, jak chcesz się nauczyć dobrze jeździć na deszczu, to bierzemy go-kart, sliki i jedziemy na mokry tor na slikach. I ja zrobiłem, słuchajcie, kilka dni takich w Oschersleben na torze gokartem na slikach po mokrym i po prostu od tamtego momentu byłem, no nie chcę powiedzieć mistrzem mokrego, ale super sobie radziłem na mokrym. No, w zasadzie jak jeździłem już w superkapie, to nie mogłem się doczekać, aż będzie padać, bo każdy wyścig, który był na deszczu, no to albo miałem pole position, albo walczyłem o zwycięstwo. I do tego gokarty na pewno się nadają lepiej. Do nauki jazdy na mokrym. Zakładamy sliki, bierzemy gokart, nie musi być to KZ, on nie musi mieć 70 koni, wystarczy, będzie miał 15 czy 20 koni. I uczymy się linii wyścigowej. Uczymy się tego na slikach, ponieważ sliki nie wybaczają błędów, tak? I na slikach jedziemy wolniej, ale przez to możemy dopracować tą naszą linię wyścigową, możemy dopracować styl hamowania. To każdemu kierowcy polecam. Jak ktoś sobie nie radzi na mokrym, weź gokart nawet z wypożyczalni, pójdź na mokry tor, na slikach. Ale widocznie, jeśli chodzi o, wiecie, o te wyścigi na suchym, no to słuchajcie, widać, że Max Verstappen, który bierze tych swoich znajomych, którzy nigdy się nie ścigali na torze, a jeżdżą tylko na symulatorach, doskonale sobie radzą. Nie? No po prostu widać, że ten przeskok na symulatorach jest olbrzymi. I ja nie chcę się tu, nie mogę się wypowiedzieć, czy tak by było w moim przypadku, bo po prostu nie jeździłem na aż tak profesjonalnym symulatorze. No ale wiecie panowie, no jak to mówi Max Verstappen, no to nie będziemy tego kwestionować, no bo to tak jakby, wiecie, no uczyć Rogera Federera grać w tenisa, nie? No on na pewno wie najlepiej, nie? Zresztą wiecie, no widać, że upala te symulatory. Nie wiem, Hamilton zawsze mówił, że nie lubi tych symulatorów i no może dlatego sobie słabo radzi, nie? No ciężko mi powiedzieć, ale no musi coś w tym być.
No jestem przekonany, że jednym z elementów jakby tego, dlaczego Verstappen jest tak dobrym kierowcą i kompletnym, to jest to, że także upala na symulatorach i od dłuższego czasu mi się wydaje, tak jak czasami jestem pytany, powiedzmy, o opinię czy radę, jeśli chodzi o młodszych kierowców i mówię, no dobra, masz problem z budżetem, to mieszaj programy, tak? Część jedź, co się da na symulatorze, a tyle, ile się da jeździć w realu, jeździ w realu. Więc to odgrywa rolę. Sam Verstappen
Dokładnie.
w ogóle ma taką ambicję, żeby wprowadzić do, i to robi, wprowadza do wyścigów takich, no nie do Formuły 1, no bo to raczej nie wyjdzie, na symulatorze się nie nauczysz jeździć, ale pod kątem wyścigów GT, no to Max chce po prostu pokazać i ułatwić kierowcom bardzo zdolnym w simach, żeby weszli do profesjonalnego ścigania poprzez jazdę na symulatorze. To jest właśnie taka bardzo ciekawa jego wizja i misja, która mi się też bardzo podoba, to jest super fajne.
To, co jest bardzo fajne w symulatorach i to jest wyjątkowe i tego faktycznie nawet na gokartach nie da się ćwiczyć, a mianowicie w symulatorze jesteś w stanie, wiecie, w ciągu godziny możesz przejechać zakręt na dowolnym torze na świecie wiecie, to nie jest tak, że ja nie jeździłem na symulatorach, jak ja się ścigałem w Stanach, to każdy tor poznawałem w iRacing, tak? To nie był jeszcze ten poziom iRacing, co teraz, ale no my po prostu siedzieliśmy z Seanem Edwardsem wtedy i tu upaliśmy iRacing, tak? Pobijaliśmy rekordy toru i tak dalej, swoje własne i uczyliśmy się torów, tak? W ten sposób. Ale to, co było wtedy fajne, to że to, co symulator bardzo dobrze odzwierciedlał, to linię jazdy i mogłeś wypróbować pięć sposobów przejechania danego zakrętu na symulatorze i zazwyczaj ten, który był na symulatorze najszybszy, był najszybszy na żywo. To już nawet za moich czasów tak było. Więc wiecie, czy przejechać dany zakręt double apex, czy starać się mieć wysoką prędkość w środku zakrętu, czy ten tak zwany V-style, czyli hamujemy jak najpóźniej, wolno skręcamy i wolno robimy tą środkową część zakrętu i skupiamy się na wyjściu z zakrętu, to dobór stylu na przejechanie danego zakrętu na symulatorze był bardzo dobry. I wiecie, na symulatorze masz też coś, czego nie do końca było za moich czasów, czyli widzisz live, jak ci poszło. No widzisz na żywo, czy wiesz, zyskałeś czas, czy straciłeś. To dopiero jak ja się ścigałem, tam wiecie, 10 lat temu kończyłem karierę w Porsche Super Cup, to dopiero chyba w ostatnim sezonie miałem tą funkcję, nie? Poza tym, wiecie, teraz to widać, na wiecie, nawet już jak patrzycie na onboardy Formuły 1, to widać taką dużą cyferkę na środku ich ekranu i widać tam plus czy minus i widać, nie wiem, plus 0,44, czyli to oznacza, że kierowca jedzie o 44 setne, prawie pół sekundy wolniej, tak, w danym miejscu. To są dane zbierane z GPS-u i on jakby na żywo widzi, czy jedzie szybciej, czy wolniej niż okrążenie wczytane w samochód. No za naszych czasów, że tak brzydko powiem, tego nie było, nie? To dopiero wchodziło. No więc de facto, wiesz, przejeżdżałeś okrążenie, widziałeś, że miałeś taki czas, a potem dopiero inżynier przychodził z kablem, ściągał to z samochodu i szedłeś całą sesję okrążenie po okrążeniu i sobie sprawdzałeś. A tu pamiętam, że chyba dobrze pojechałem taki zakręt, tak? Zapisywałeś to sobie nawet, nie? Albo mówiłem inżynierowi, panowie, przejechałem super ten zakręt, zaznacz mi to, żebyśmy to sprawdzili. Tak? Ja to zapamiętam. No teraz to widać live i w symulatorze to widać live. I to jest fajne. I to na pewno bardzo mocno pomaga. I dlatego ten projekt, o którym mówisz, Cezary, jest dobry. No bo ja akurat wierzę, że jak ten symulator tak odzwierciedla już teraz rzeczywistość, to no, na pewno ci kierowcy są w stanie się nauczyć jechać bardzo dobrze, nie? No. Czy tam będzie talent na miarę Verstappena, to ja nie wiem, no ale z drugiej strony to, co mówisz też. Kurczę, realnie kierowców, którzy mają co roku szansę sprawdzenia się w single-seaterach jest, nie wiem, 200, 300, 500 na świecie, tak? W jakiejś tam, nie wiem, Formule 3. No, w symulatorze to są pewnie dziesiątki albo setki tysięcy, nie? Łatwiej znaleźć talent z dziesiątek tysięcy niż z 200 chłopa, nie? Po prostu.
Znaczy, sprostuję, mówiąc o Formule 3 wcześniej, teraz Kuba ma na myśli starą Formułę 3, czyli to teraz będzie bardziej
Tak,
regional,
oczywiście.
nie tą FIA Formułę 3, która jest o wiele mocniejsza i
Oczywiście.
szybsza niż tamte
Tak,
samochody.
oczywiście. To Formuła 3 za moich czasów to nie była oficjalna Formuła 3, to znaczy była Formuła 3 i te serie, które teraz są Formułą 3, to się nazywało GP3, tak? To one dopiero wchodziły i to się jakby FIA zrobiła z tym porządek dopiero parę lat temu tak naprawdę. O.
To Kuba, jeszcze ostatnie pytanie. Zostajemy w wirtualu. Czy grając w CS-ika, czyli w Counter-Strike'a, można być lepszym, można sobie poprawić refleks i można potem upalać lepiej albo symulatory, albo prawdziwe wyścigi. Ciekawe, czy jest jakiś kierowca, co tam, wiesz, wieczorami pyka z ekranem przy twarzy.
Jak to się stało, że wszedłeś na ten temat w ogóle? Dlaczego? Bo jak się dowiedziałem, że masz jakby team, ale w Counter-Strike'u, to byłem trochę zaskoczony. Myślałem, byłem przekonany, że to...
Rozczarowany byłeś, mówiąc lepiej szczerze.
Nie, bez przesady.
Nie, no raczej żartuję.
Liczył, że w Call of Duty, a...
Nie, to znaczy, wiecie co, ja grałem w CS-a dużo, bo to nie wiem, czy opowiadałem tą historię, czy nie, ale ja się zacząłem ścigać tam w 99 roku, dawno temu, to miałem 9 lat to jest autentyczna historia, to chyba ty też dalej wiesz, ale może większość ludzi nie wie, że byłem tak słaby na gokartach, jak zacząłem się ścigać. Wtedy były, po pierwsze, przepisy były takie, że można było się ścigać oficjalnie od 10 roku życia, więc jakby przez pierwszy rok to jeździłem, tylko trenowałem, bo nie można... Tak, w Mistrzostwach Polski i licencję można było zdobyć dopiero od 10 roku życia, więc czekałem ten rok. No i jak zacząłem startować w Mistrzostwach Polski, to był rok 2000, 2001, 2002, no to po prostu byłem beznadziejny, nie? Tak szczerze, po prostu byłem bardzo słabym kierowcą, słabo mi szło. Może kierowcą się okazuje, nie byłem aż takim słabym, tylko po prostu miałem bardzo słaby zespół. No i wiecie, no w motorsporcie tak jest, że jednak ten zespół jest ważny. I słuchajcie, no ja przez 3 lata to jeździłem w ogonie, tak? Nawet Mistrzostw Polski, gdzie Mistrzostwa Polski to nic nie znaczyły w kartingu. Do tej pory niestety niewiele znaczą, ale na pewno więcej niż w tamtych czasach. No i ja zrobiłem sobie przerwę, to znaczy przerwę, no po prostu stwierdziłem, że mi się nie podobają tego karty i nie chcę, wiecie, no nie chcę ciągle jeździć na miejscu 10-15 i wtedy zacząłem grać w CS-a i grałem w CS-a 2 lata i nawet byłem nie aż taki zły w tego CS-a, no ale ciągnęło mnie do tych wyścigów i pamiętam, że jeszcze w Gostyniu, dopóki, no niestety jakby to ten tor, który mamy w Gostyniu, był areną Mistrzostw Polski, były Mistrzostwa Polski, no i wróciła mi ta pasja i wsiadłem po prostu w gokart, który tam był. I pojechałem chyba na drugie pole startowe, no. I się okazało, że nie jestem aż taki zły w tego karty, nazwijmy to. No i potem, wiecie, miałem właśnie, to był 2005 rok, zostałem tym wicemistrzem, nazwijmy to, świata, Rock Cup, mistrzem Europy Wschodniej w gokartach i potem ta kariera poszła w stronę wyścigów, ale no grałem w CS-a 2 lata, dosyć fajnie, poznałem mnóstwo fajnych ludzi i do tej pory lubię CS-a i sobie w tego CS-a czasami pogram, no i kurczę, stwierdziłem, że skoro nie rywalizuję już sam na torze, bo po prostu nie mam na to czasu i faktycznie ten rok jest dla mnie bardzo taki ciężki pod kątem innych zajęć, które mam, no to stwierdziłem, że chcemy stworzyć z Bartoszem Wolnym, z Hyperem, takim bardzo znanym polskim zawodnikiem w CS-a, chcemy stworzyć drużynę, zgadaliśmy się, no i tą drużynę mamy. Idzie to dosyć fajnie, w zasadzie była rocznica w zeszłym miesiącu. Mamy tam, wiecie, w tej chwili zrobiliśmy duże zmiany w składzie, mamy 70. miejsce na świecie, więc jeszcze dużo przed nami. Ale jestem tym bardzo zajarany. Nawet rozmawiałem o tym, znowu wrócę po raz trzeci do Timo, ale rozmawiałem o tym z Timo, jak inne emocje człowiek ma, będąc szefem nawet, wiecie, drużyny w Counter-Strike'a versus bycie szefem drużyny wyścigowej, tak? Teraz rozumiem jego emocje, bo tak powiem wam szczerze, z mojej perspektywy stres, jak gra moja drużyna, jest dużo większy niż jak ja sam uprawiałem sport. Nie? Jak uprawiałem sport, to jednak to było w moich rękach i ja się już, nie chcę powiedzieć, że nie stresowałem, ale w ogóle mnie to po prostu mobilizujący stres. Teraz jak patrzę, jak gra moja drużyna, to ja, wiecie, no częstę się cały. Więc to są inne emocje, moja pasja, moje hobby. To nie jest, nie robię tego dla zarobku, robię to raczej, żeby fajnie spędzać czas. Moja partnerka też się tym zajarała, oglądamy razem prawie wszystkie mecze.
No,
więc super, super się tym bawię, mamy super ekipę, mówię właśnie, i zawodników mamy super, ja jeżdżę z nimi na turnieje LANowe, czyli takie, wiecie, na żywo, gdzie po prostu się siedzi naprzeciwko siebie, staram się być na każdym turnieju. Dużo pracujemy, bo to, wiecie, budowanie organizacji to nie jest tylko posiadanie drużyny, tak? To jest, wiecie, od merchu, koszulek, organizacja wyjazdów na te turnieje, organizacja bootcampów, czyli takich spotkań na żywo, gdzie ci zawodnicy się spotykają. No i powiem wam, trochę wracając do tematu wyścigowego, że już dostałem kilka propozycji, żeby stworzyć dywizję sim racingową, no bo w Polsce trochę z tego, co rozumiem, brakuje tych drużyn sim racingowych i dosłownie 2 tygodnie temu zacząłem się tym interesować, bo chętnie bym się w to zabawił. Jednak organizacja e-sportowa może mieć więcej niż jedną dyscyplinę, w sensie więcej niż jedną grę, i chciałbym mieć taką dywizję sim racingową, także korzystając z tej okazji, jak wiecie, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to odzywajcie się do mnie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, chętnie pogadam z zawodnikami, czy z jakimiś, wiecie, drużynami, które nie mają organizacji, tak, które są po prostu grupą ludzi, którzy startują w wyścigach sim racingowych, trochę doświadczenia w tych wyścigach mam, Troszkę się na budowaniu organizacji już poznałem, więc to jest fajna sprawa. Fajnie byłoby młodym, tak jak powiedziałeś, Cezary, młodym ludziom, którzy no nie są w stanie spiąć budżetu na wyścigi normalne, bo te kwoty są absurdalne, tak? Sim racing to jest zupełnie coś innego. To, no tutaj nie potrzeba, nawet nie potrzeba tego symulatora, wiecie, za 40 tysięcy euro. No, można mieć, ja mam w domu kierownicę za 3000 zł i też się super bawię i całkiem sobie dobrze radzę, jak ją odpalę. No.
Polecamy tego Allegrowicza i przechodzimy do ludzi, którzy problemu ze spinaniem budżetów już nie mają, na ich szczęście. Co prawda my nagrywamy ten odcinek 1 grudnia, czyli w poniedziałek, a wy go słuchacie we wtorek, 2 grudnia, bo premiera jest za chwileczkę już od tego, jak nagrywamy, ale sprawa wydaje się być jasna. Red Bull ma ogłosić składy i no cóż, Max Verstappen pojedzie z Isaaciem Hadżarem. Czarku, niech Kuba sobie łyknie wody, odpocznie chwilę i teraz proszę, czy to jest dobra decyzja? Że Isaac Hadżar w zasadzie chyba jedyna, prawda, jaką mogli podjąć.
Znaczy, sprawa jest jasna, odkąd Hadżar stanął na podium. To było już oczywiste, chociaż wcześniej można było się domyślać. Teraz oczywiście na dziś to nie jest potwierdzone. Natomiast no, Hadżar tak no, ewidentnie podczas wywiadów akurat w Katarze, w którym byłem, ewidentnie no i Hadżar i tak nawet Tsunoda sugerowali, że takie będzie rozwiązanie, no bo że zgodne z oczekiwaniami, mówili obaj to kierowcy, więc wydaje mi się, że to jest jedna decyzja. To nie jest optymalna decyzja, dlatego że Hadżar będzie miał dopiero jeden sezon startów na koncie i będzie rzucony na głęboką wodę. Tak, nie chcesz być teammate'em Maxa Verstappena, moim zdaniem jest to takie trochę samobójstwo, no ale nie ma za bardzo wyboru i po tym jednym roku musi po prostu do tej głębokiej wody wskoczyć. No i jeszcze raz, to nie powinno tak być. Hadżar powinien mieć jeszcze spokojnie drugi sezon na jazdy w Racing Bulls i na szykowanie się na podjęcie tego wyzwania, ale po prostu innego rozwiązania nie ma i być nie może. Tym bardziej, że chyba by no, zżarli Red Bulla opinia publiczna, biorąc pod uwagę szczególnie teraz, jakie są ostre reakcje już na wszystko, gdyby to Hadżar tego miejsca nie dostał. Jest trochę tak zakładnikiem Hadżar chyba też swoich kibiców, kibiców Formuły 1, którzy by chętnie go zobaczyli w tym Red Bullu. Tak więc no... Dzisiaj w poniedziałek przyjmujemy, że no, no bo to 99,9%, że Isaac Hadżar będzie kierowcą Red Bulla. Co ty, Kuba, sądzisz w ogóle o Isaacu? Jak ci się podobają jego tegoroczne starty? Zaskoczył cię swoją formą?
Bardzo, bardzo mnie zaskoczył. Ja powiem szczerze, aż tak nie śledziłem jego kariery wcześniej. W ogóle teraz mam, no trochę tam nadrabiam te serie juniorskie przez... Oczywiście przez Polaków, którzy się w nich ścigają bardziej niż wcześniej to robiłem. Bardzo mnie zaskoczył. Nie chcę mówić tutaj za dużo, bo nie za bardzo wiem, ale oczywiście fascynuje mnie kwestia tego, jak można dobrze jeździć w bolidzie, nazwijmy to Racing Bulls, tak? Teraz się nazywa drużyna, czy
tak, tak.
Czy tak już. Przechodziliśmy różne nazwy tej drugiej ekipy i nagle zupełnie sobie nie radzić u boku Maxa. Pamiętam, że podczas ostatniej rozmowy to poruszaliśmy i wiecie, z dużą łatwością Red Bull kanceluje tych kierowców, którzy ścigali się koło Maxa, tak? I zawsze miał taką łatwość, tak? Przychodził jeden lepszy, no to nagle, wiecie, no przyszedł Ricardo, no to z Vettelem się żegnali, potem się żegnali chyba z Sainzem, tak? Potem się żegnali z, no wiadomo, no z całą tą rzeczą, których tam Max pożarł. I jestem ciekaw, czy oni nie powinni po prostu wziąć kogoś, kto będzie dobrym supportem dla Maxa i się z tym pogodzić? Nie wiem, no bo czy na siłę musisz mieć dwóch dobrych kierowców? Znowu wracam do tematu sprzed pół roku. Pół roku temu odsłuchiwałem sobie tą rozmowę. Dokładnie o tym mówiliśmy. McLarenowi będzie trudniej wygrać mistrzostwo niż Red Bullowi, bo w Red Bullu mogą postawić na jednego zawodnika i wszyscy po prostu zrobią wszystko, żeby ten jeden wygrał. Jak masz dwóch kierowców, jest trudno. Więc ja nie wiem, czy na siłę musisz szukać następcy Maxa, tak? No może, żeby z nim by ci się było łatwiej negocjować na przykład. No to chyba tylko po to, nie? A tak to znajdź mu dobry support i zaakceptuj, że no, gościu jest mistrzem, nie? I tyle. I większość drużyn, zauważcie, jak stawiało na jednego kierowcę, no to dobrze na tym wychodziło, tak? Po prostu, no. Pamiętamy czasy, jak Hamilton zaczynał z Alonso, no i McLaren po prostu potrafił podjąć decyzję, że nie chce Alonso, nie? I tyle. Tak, tak. No. I wiecie, no wywalali jednego z najlepszych zawodników świata tylko po to, żeby Hamilton miał jak najlepsze warunki. Tylko po to. No przecież nie dlatego, że Alonso był słaby, no. Alonso no nie radził sobie przy Hamiltonie, no ale nikt nie twierdził, że Alonso jest słabym zawodnikiem. No ale dobra, potrafili podjąć tą decyzję i tyle, nie?
I nie powiedziałem, że sobie nie radził przy Hamiltonie. Myślę, że Shirley Welwepu z Hamilton go zaskoczył tym, że miał rewelacyjną formę, super przygotowanie.
To fakt.
W pierwszym roku go ten. No. Myślę, że byli dość porównywalni. No. I to było w ogóle sensacją, tak? No bo a reszta to już się rozegrało za kulisami po prostu, tak? Hamilton był kierowcą wspieranym przez McLarena przez długie lata. I oczkiem w głowie Rana Denisa. Fernando Alonso, no ja za nim nie przepadam jako człowiekiem. Jeszcze tam sobie za kulisami trochę nagrabił i wyszło jak wyszło.
No tak, nie, to jest chyba trudny zawodnik, ale wracając do sedna, uważam, że dobra decyzja, bardzo dobry kierowca, szkoda go tylko będzie, jak pójdzie mu tak jak całej reszcie partnerów Maxa, nie? Który jeszcze wiecie, ja nie znam Maxa osobiście, tak? No widziałem go na żywo dwa razy, ale no nie mogę, wiecie, no nie znam go, nie będę tutaj wymyślał. Chodzi mi o to, że nie sprawia wrażenia osoby, która mentalnością tych zawodników swoich partnerów zżera, tak? Bo myślę, że są kierowcy, którzy są tacy, no niszczą tych swoich teammateów również tym, jak ich traktują i jak do nich podchodzą i jak rozgrywają tą całą politykę wewnątrz drużyny. Mi się nie wydaje, że Max jest takim gościem.
Nie.
A i tak ich zjada. No.
Tak.
No dobrze, a Racing Bulls i kwestia foteli tam. Mówi się, że Arvid Lindblad, o którym Helmut Marko podobno uważa, to Kacper Sztuka nam mówił, prawda, że dla Helmuta Marko Arvid Lindblad to jest taki nowy Max Verstappen i on to mocno czuje i mocno go będzie pushował. Czy Czarku po prostu uznajesz, że ten fotel dla Lindblada jest pewny i potem się zastanawiasz, czy Tsunoda, czy Lawson, czy może wiesz po prostu, że Tsunoda już out, zapraszamy, niech się pościga w Stanach.
Wydaje mi się, że Lindblad jest już pewniakiem, no i wszelka logika, chociaż logika tu nie zawsze może działać, wskazuje na to, że jednak no to Tsunoda wyleci ostatecznie ze składu, chociaż nie dam sobie nigdy ręki uciąć, bo i tak już cudem jakimś tyle lat jeździ w Formule 1, po pierwszym sezonie już jakby 90% kierowców, 9 byłoby pożegnanych po tym, co tam się działo. Natomiast zastanawiam się nad tym, szczerze mówiąc, jaka jest alternatywa i czy mając do wyboru, czy wolałbym mieć w drugim fotelu Tsunodę, czy Lawsona, i szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany, bym się ich obu pozbył, ale jeszcze raz, Red Bull ma taki program juniorów, że nie za bardzo ma kogo wstawić na to miejsce, będzie potrzebował chyba w jednym samochodzie trochę bardziej doświadczonego kierowca i ostatecznie z dwojga złego pewnie wybrałbym Lawsona na ten fotel, bo co do Tsunody to już wiemy czego się spodziewać, czyli Liam powiedzmy ma jeszcze jakieś tam pole do popisu, a ty Kuba kogo byś wziął na ten drugi fotel?
Ja to bym zlikwidował ten zespół i go sprzedał. Bo to znaczy, ja nie widzę żadnego uzasadnienia do posiadania tej drużyny od jakiegoś czasu, tak szczerze. Oczywiście, no tam, wiecie, to była kuźnia talentów i wielu tych młodych przechodziło przez te kroki, powiedzmy, przez Toro Rosso, tak, Alfa Tauri i tak dalej, jak ten zespół by się nie nazywał, ale nie wiem, czy w dzisiejszych czasach to jest aż tak niezbędne, żeby ten kierowca się mógł przygotowywać, no bo na końcu i tak lądujemy z tym, tak jak powiedziałeś, Czarek, że lądujemy z tym, że ci kierowcy i tak po roku muszą iść do głównego składu na przykład, tak? Albo niektórzy nawet nie po roku, bo się okazuje, że wcześniej tam pójdą. Ja nie wiem, czy jest ci potrzebny ten drugi zespół, którego jesteś właścicielem. Wydaje mi się, że bardzo dużo capacity to zabiera. Takiego, wiecie, no tam są mądrzy ludzie, którzy mogliby, nie wiem, pracować z tymi talentami w inny sposób, a tu trzeba tą fabrykę utrzymywać i tak dalej. Nie wiem, no nie jestem właścicielem Red Bulla i raczej nigdy nie będę, więc nie wydaje mi się, żebym aż taką wiedzę miał na ten temat.
Z takim podejściem to na pewno.
Nie, ale wiecie, no trudno mi sobie uzasadnić, no masz ten zespół i kurczę, sorry, nie chcę powiedzieć, to jest pasmo porażek, bo byli dobrzy kierowcy, którzy tamtędy się, że tak powiem, przebili do Formuły 1. No, ale nie wydaje mi się...
Formuły 1 tam jeździła.
Tak, ale nie wiem, czy to ten zespół był niezbędny, żeby oni tam jeździli, nie? A na końcu i tak wypuszczają tych dobrych kierowców, nie? No bo ja nie mówię, że Sainz jest nie wiadomo jakim dobrym kierowcą, ale no jest raczej lepszy niż wszyscy inni, którzy byli po nim, no sorry. Tak, czujecie tego? No, to nie o to mi chodzi, że on, wiecie, no gdyby oni zatrzymali Sainza, to on byłby i tak najlepszym partnerem Verstappena. Tak mi się wydaje, ja nie wiem, czy się ze mną zgadzacie.
Tak wydaje. Ja się zgadzam absolutnie, uważam, że zresztą powinni go na ten sezon już wziąć.
Tak. No, trzeba było trzymać tego Sainza. Sainz by nie podgryzał Verstappena. Sainz nie ma mentalności rozwalania zespołu od środka, jakichś gierek, wiecie, politycznych i tak dalej. Po prostu byłby bardzo dobrym partnerem, dowoziłby podia, mieliby pewnie Mistrzostwo Świata Konstruktorów albo byliby zdecydowanie bliżej i tak dalej. A oni, kurczę, robią te eksperymenty i na końcu i tak wypuszczają ten talent i ktoś inny go bierze za darmo prawie. Nie? No.
Ciekawe.
Nie wiem, tak, no wiecie, inne drużyny nie potrzebują aż takiego satelitarnego teamu, żeby mieć te talenty. A ja mam wrażenie, że Red Bull sporo tych talentów niestety marnuje, bo są tacy niecierpliwi, nie? Ci kierowcy wiedzą, wiecie, no ja pamiętam za moich czasów podejście Helmuta Marko, no to każdy kierowca, który akurat jak ja się ścigałem w Formule Renault, no to motopark obsługiwał zespół fabryczny Red Bulla, no to wiecie, ci kierowcy to psychikę mieli zniszczoną, nie? Tak szczerze.
Aha,
oni
to
tam,
ciekawe.
Helmut Marko to był, oni prawie, wiecie, no do psychiatry chodzili przed spotkaniem z nim, bo tam nie było dyskusji, nie? To wiecie, to jest po prostu bardzo taki mocny charakter gościu. Umowę dostajesz taką, albo ci się podoba, albo ci się nie podoba i koniec. No i dobra, i to jest jeszcze fair, bo jak ktoś płaci za całą twoją karierę, no to wiecie, no to jeszcze ta umowa to może być taka, powiedzmy, drakońska. Ale no, podobno tam to, co ja widziałem wewnątrz, to no, gościu jest bardzo trudny, nie? I ja nie wiem, na ile ta psychika tych młodych kierowców to wytrzymuje, nie? Mówię, i dla mnie utrzymywanie tego zespołu, jak potem i tak wypuszczasz te talenty, nie? No i kurczę, oddajesz talenty ludziom?
Możesz, chyba masz rację pod tym względem, że jak wiesz, że masz dwa zespoły, ja dobra, to spadną do tamtego i
na przykład.
Nie masz aż taki, nie masz takiego, wiesz, wyczulenia, że nie możesz go sobie oddać, bo on przejdzie, tak? Jak Toto Wolff, podejrzewam, że Antonellego to oglądał z każdej strony i potem trzymał, potem jak mu wyleciał ten Verstappen, a tutaj oni nie mają takiego podejścia, bo wiesz, na zasadzie, a dobra, ten satelicki zespół coś i mogą coś przepuścić, nie są tacy czujni. Słuszna uwaga, nie myślałem o
I
tym
wiesz,
w ten
i muszą,
sposób.
I mam wrażenie, że oni tak sobie mówią, a no dobra, to on jest dobry, to go najwyżej weźmiemy do tam drugiego zespołu Racing Bulls i zobaczymy, jak będzie, tak? No inne zespoły tak nie robią, no to co mówisz, inne zespoły to naprawdę analizują bardzo dokładnie, kogo biorą, no bo nie mają, okej, mogą wsadzić, nie wiem, no Mercedes mógł wkładać do Williamsa, tak? Przez wiele lat kierowców i tak dalej i tam sobie ich, powiedzmy, chował. Ale, no, ale jednak utrzymywanie całego zespołu, żeby potem oddawać tych zawodników, kurczę, no wiecie, no ich decyzja, no Verstappena mają, ale na końcu, nie wiem, no Vettela, którego mieli, no to on przecież przychodził i tak z BMW, tak? Jak się nie mylę do nich. Przecież i tak nie był w 100% w programie Red Bulla, jak się nie mylę. To nie był ich wielki wychowanek. No i tak musieli wziąć
nie,
kogoś,
nie.
Kto nie był ich wielkim wychowankiem, żeby im wygrał Mistrzostwa Świata. No, wiecie, na końcu się okazuje, że poza Verstappenem to największe sukcesy mieli z Vettelem, którego wzięliby z BMW i z Weberem, nie? No, no to ten, czy ten
a
cały
ten
program jest aż takim sukcesem? Nie wiem.
A ten Verstappen
nie,
też to,
nie, to
był od,
program.
Nie był od dzieciaczka, nie? Przecież to on
nie,
też
Verstappen
tak się pojawił,
to na
bardzo późniutko.
Rok przed tym.
Tak, dokładnie.
Tak. Myślę, jak dostał gwarancję startu w Formule 1, dopiero się zdecydował, bo nie musiał być w ogóle w tym programie.
Tak. No dobrze,
tak,
słuchajcie.
I teraz kończąc już ten wątek, my widzimy tylko zespół satelicki, ale słuchajcie, Red Bull wydaje dziesiątki milionów euro na wszystkie serie juniorskie, nie?
Tak,
które
tak,
też
tak.
Mogłyby iść na jakiś sposób na scouting po prostu dobrego kierowcę i nie musisz za niego płacić, nie? W 100%, więc nie
ale
wiem, no to jest ich decyzja.
Ale grają motorsport młodych.
To fakt, o, no to pod tym kątem tak, no pod tym kątem to jest faktycznie, no to jest duża zaleta.
Jeżeli Red Bull sprzeda Racing Bulls, to wiecie, że pierwszy raz to padło w Codrive w 98. Kuba Giermaziak miał ten pomysł, potem będziesz odcinał jak tantiemy z tego. Wielki finał sezonu przed nami, czyli Norris, Piastri i Verstappen. Między Norrisem i Verstappenem 12 punktów. No i Kuba, pytanie jest krótkie. Odpowiedź nie musi być bardzo krótka. Kto jest lepszy? Norris, Piastri czy Verstappen? Nie kto najbardziej, nie kto zdobędzie mistrzostwo, ale kto jest lepszy?
A czy najlepszy jest Verstappen? I to w ogóle nie ma o czym mówić. Ja powiem wam tak. Moje kibicowanie ewoluowało w tym roku, bo jak się zaczynał sezon, to jakoś tak trzymałem kciuki za Norrisa, potem walnął parę takich wypowiedzi, że stracił moją sympatię i potem zespół potraktował Piastriego trochę tak, że Piastri wygrał na pewno moją sympatię w McLarenie i mimo wszystko jemu kibicuję z tej dwójki, tak? Z dwójki Norris Piastri jemu kibicuję. No ale najbardziej mi się podoba Verstappen, bo znaczy podoba, wiecie, to jest po prostu najlepszy kierowca z nich wszystkich i nie wygrywa w najlepszym bolidzie, tak? Pamiętajmy, jakie zamieszanie było w Red Bullu w tym roku, przez co oni przechodzili, z jakiego poziomu zaczęli rok. Pamiętajmy, jak bardzo nie dowożą partnerzy Maxa, więc pokazuje on, jak bardzo, wiecie, jaką różnicę robi. Nadal podtrzymuję, że jeżeli Max by to wygrał, to dawno nie było takiego mistrza świata w tak słabym bolidzie, tak? No bo zazwyczaj jak wygrywał Mercedes, no to było Mercedes 1-2, tak, powiedzmy, albo
Tak,
bardzo
tak, tak,
blisko
tak.
był drugi kierowca i tak dalej. Jak wygrywało Ferrari, tak samo. Jak teraz wygrywa McLaren, no to oba auta są dobre, tak? To tu nie ma lepszych, gorszych. Na pewno Max, fajnie było, żeby Max wygrał, bo on najbardziej robi różnicę jako kierowca. A na drugim miejscu bym chciał Piastriego, albo niech już wygra Piastri. No, Norrisa jakoś nie podobają mi się te decyzje McLarena i uważam, że naprawdę Piastri, on nie jest kierowcą jak Verstappen tak dobrym, na pewno też mentalnie nie jest aż tak mocny, ale na pewno no, nie zasłużył na aż takie potraktowanie, jakie ma w McLarenie. Nie? No, dziwnie się to ogląda, powiem wam szczerze i. No, ale no, byłem w środku, więc wiem jak to jest, wiecie, no, różne rzeczy się dzieją, nie? Spowolnienie kierowcy, wiecie, o 2/30 sekundy na okrążeniu, to jest żaden problem, nie? Nie mówię, że tak jest, ale jakby McLaren chciał to zrobić, to można by ten bolid dostać i rozłożyć go na części i tak się nie znajdzie, jak to się stało, nie? To jest...
No, będą o tym wiedziały trzy osoby może, w tym
Tak,
kierowca.
albo jedna, nie? No,
Tak, tak,
dokładnie.
tak, tak.
I wiecie, nie da się do tego dojść i tyle. I najmniej kibicuję Norrisowi, mimo że był to mój ulubiony kierowca na początku sezonu, to potem mówię, jak posłuchałem czasami, co on gada, to nie mogę tego słuchać, więc zmieniłem zdanie. No, i mimo że prowadził Mistrzostwa Świata, to bym nie chciał, żeby wygrał. Wiecie, jego przewaga, czy ona jest duża? Kurczę, teraz ten system
Wystarczy, że
punktacji jest
dojedzie
taki,
czwarty,
że...
a Verstappen pierwszy i już.
Ale wiecie, ale w tych wyścigach jest tak, że ja nie wiem, czy on dojedzie czwarty. Albo wygra, albo nie dojedzie. No. Albo dojedzie drugi, albo nie dojedzie. To raczej tak widzę finał zazwyczaj. No. No, tak mi się
No
wydaje.
to kto będzie mistrzem świata? Norris, Piastri czy Verstappen? Na dzisiaj. Kogo pan Kuba Germaziak obstawia?
No, niech będzie Verstappen.
Tak
Próbujemy
jest.
Verstappena, zobaczymy. Proszę nie obstawiać na tą decyzję, ale niech
Tak.
będzie Verstappen.
Tak, zawsze. Nie. Kuponów proszę na nas nie stawiać.
Tak.
Czarku, kto będzie mistrzem świata?
Norris. Jednak.
Dowiedzie, mówisz?
Myślę, że to się wszystko rozegra w głowie. Jeżeli McLaren będzie miał wystarczającą przewagę, typu te 3-4 dychy w kwalifikacjach, no to wtedy jakby Piastri znowu trochę zapomni, jak się jeździ. Właśnie te 3 dychy, o których mówiłeś, znowu gdzieś tam będzie tracił, co uwolni głowę Norrisowi. Norris nie będzie popełniał błędów tak, jak popełniał. A nawet jak będzie popełniał takie drobne jak w Katarze, to one nie będą kosztowały dużo, no bo ma 12 punktów zapasu. Jeżeli szybki będzie Red Bull i Verstappen będzie miał w Abu Zabi auto, żeby walczyć o pole position, wówczas no Norris może pęknąć
Ale
i wówczas nie.
masz rację, w sumie nie myślałem o tym, ale jakbyś był szefem tego zespołu w McLarenie, no to byś sprawił, żeby Piastri nie był problemem w tej sytuacji, nie? Pewnie.
No, tym
Znaczy,
bardziej, że Piastri się sam nie chce zgodzić.
zobaczyłbyś po pierwszym, drugim treningu, no bo jeżeli by się okazywało, że przy tych samych parametrach, nie wiem, Piastri jest dużo szybszy, no
A,
to
to co
jeszcze byś się
innego, no to.
zastanawiał. Tak, ale jeżeli się okaże, że Piastri jest... Na podobnym poziomie co Norris, to McLaren zrobi tak, żeby się mu nie mieszał między kołami gdzieś tam.
Nie
Tak
będzie dużo
myślę.
szybszy Piastri. Nie będzie dużo szybszy. Moim zdaniem Norris był szybszy od Piastriego w Katarze, tylko po prostu ze względu na to, że była ta presja, że był szybki Piastri znowu i no, rozstrzygająca no, kwestia kluczowa co do tytułu, to po prostu Norris popełniał te swoje drobne błędy w kwalifikacjach. One były bardzo małe, ale wystarczające, żeby nie wykorzystać tej przewagi. Moim zdaniem Norris będzie szybszy od Piastriego minimalnie. To są jakieś tam, albo minimalnie wolniejsze, więc tutaj będzie dość równo. No, kluczowa będzie forma Red Bulla i Verstappena tutaj, do rozgrywki
To
McLarenie wewnętrznej.
ja obstawiam, że wygra Verstappen i wydaje mi się, że tak jak powiedział Kuba, myślę, że tutaj Norris, że coś się wydarzy po prostu, że to nie będzie czwarte miejsce, tylko że coś tam nie poklei. I na przykład drugi Piastri, ale to będzie za mało. No ale przejdźmy w takim razie sobie płynnie do Grand Prix Abu Zabi 2025, koniec sezonu, jak to zleciało. Przed chwilą nagrywaliśmy pierwszy odcinek. Kuba, ścigałeś się na tym torze i to nawet dobrze się ścigałeś, nie to, że sobie tam przejechałeś jedno kółko. Więc powiedz nam,
Coś tam się ścigałem.
jako ekspert, kogo będzie premiował ten tor? Ludzie się
Nie,
zastanawiają.
najpierw spytam,
Proszę.
dlaczego Kimi Räikkönen powiedział, że ten, że pierwszy sektor jest fajny, a reszta to guano.
Kurczę. Znaczy, ja wam powiem tak. Mi nigdy dobrze nie szło na tym torze, chociaż stałem na podium tam chyba w
Byłeś
Supercupie,
trzeci.
trzecie miejsce raz miałem, tak? W dosyć ważnym dla mnie wyścigu, 2013 chyba rok. Nie szło mi na tych torach, mi generalnie nie szło na torach, tych takich nowoczesnych, gdzie wiecie, jest run of area, można w zasadzie wejść w zakręt 30 na godzinę za szybko i nic się nie stanie, po prostu przejdziesz za szeroko. Pierwszy sektor jest bardzo fajny i faktycznie ta sekwencja, ta taka wiecie, szykana, dosyć szybka szykana i sekwencja do tego wolnego nawrotu, to jest bardzo fajna sekwencja, którą ja zawsze lubiłem i ona taka była emocjonująca, tak? Pozostała część toru jest... To w ogóle nie był tor stworzony dla samochodów GT. On mi też nie pasował, ponieważ odległości między zakrętami, szczególnie na przykład jak mamy tam taki potrójny prawy zakręt, to jest chyba środkowy sektor, nie, jak dobrze pamiętam, potrójny prawy zakręt w połowie toru, potem dowiecie do tego lewego pod tym budynkiem, pod następny hotelem, lewy, nie? Dwa prawe i prosta, tak, pod hotelem.
To jest ostatni
na
przykład
ten, tak, ten potrójny prawy zakręt w samochodach klasy GT, w których ja jeździłem, nie był stworzony do samochodów klasy GT, więc my hamowaliśmy dużo wcześniej niż Formuła 1, tak? No bo samochody klasy GT muszą hamować dużo wcześniej, mając tyle docisku, więc my hamowaliśmy na maksymalnie skręconych kołach, co dla nas było absurdalne, wiecie, to dla nas był zakręt to survive, tak? Raz źle zahamowałeś, to miałeś już flat spot na cały wyścig, a nie zmieniasz kół w trakcie wyścigu i tak dalej, więc ja nie... No nie bardzo nie lubiłem tego toru i uważałem, że te sekwencje są po prostu, nie wiem o co chodziło Raikkonenowi, bo nie znam tej wypowiedzi, ale w moim przypadku było tak, że ja uważałem, że te dystanse między zakrętami były albo za duże, albo za małe, po prostu. I to powodowało, że bardzo trudno na tym torze było złapać rytm. Szczególnie w samochodzie klasy GT, pod który wiecie, no jak buduje się, jak się projektuje tor Formuły 1, to się projektuje go z myślą o Formule 1, a całą resztę ma się gdzieś, tak? Nikogo nie obchodzi jakaś tam, wiecie, nawet Formuła 3 w tym przypadku, tak? Projektuje się tor pod Formułę 1 i te odległości są dobre pod Formułę 1. A odległości zakrętów pod Porsche Super Cup były słabe. Na przykład było tak, że wiecie, był zakręt, gdzie. Co przez to rozumiem, tak? No na przykład jest tak, że dojeżdżasz do zakrętu, wrzucasz czwórkę i dosłownie 10 metrów dalej musisz rzucić na trójkę, tak? Bo pod twoje ustawienia skrzyni biegów odległość między zakrętem jednym a drugim jest taka, że musisz wrzucić bieg, bo jak go nie wrzucisz, no to silnik wejdzie na maksymalne obroty na odcinkę i tak dalej, i tak dalej. No i to powodowało, że Porsche się na tym torze jeździło słabo. Na pewno jest to tor, który wiecie, no ma bardzo długą prostą, więc miejmy nadzieję, że będzie trochę manewru wyprzedzania. Historyczny, wiecie, pojedynek, może nie Verstappena z Hamiltonem, co Pereza z Hamiltonem. Do tej pory pamiętam, bo wiecie, że ja mam takie zdanie, że no tam Hamilton, no powiedzmy, że powinien być jednak tym mistrzem świata, ale palicho. Więc na pewno jest to tor, na którym będzie dużo więcej manewru wyprzedzania niż w Katarze. Na pewno będzie ciekawiej. Mam nadzieję, że będzie, że te odległości między zawodnikami będą bliskie i że oni będą w stanie walczyć, no to mnie interesuje, bo no też jestem ciekaw, czy wiecie, czy Red Bull ma coś zachowane takiego, wiecie, jakiegoś asa w rękawie.
Chyba na silnik ten będą mieli, myślę, że nawet zdjęli
będą mieli silnik,
starszy założyli silnik na Lusail, żeby ten, żeby prawdopodobnie, żeby przeoszczędzić silnik świeższy na ten, na Abu Zabi.
Jest jedna rzecz, która wiecie, która będzie bardzo ciekawa i tutaj McLaren sam sobie zrobił kuku. Znowu wracamy do sytuacji, czy masz dwóch dobrych, czy jednego dobrego kierowcę w drużynie. Jak była sytuacja, gdzie Verstappen walczył z Hamiltonem, to w zasadzie no Perez mu wygrał Mistrzostwo Świata w dużej mierze, tak? Może nie wygrał, ale bardzo mu pomógł.
Bardzo pomógł, tak.
Tutaj, tak, tutaj ani kierowca, ani Norris, ani Piastri nie będą słuchali żadnego team orders, tak? Oni nie będą pomagali jeden drugiemu, no bo wiecie, każdy z nich będzie do ostatniego zakrętu liczył na to, że to on będzie tym mistrzem świata i przez to McLaren jest w tragicznej sytuacji. No McLarenowi dużo łatwiej by się jechało, gdyby, znaczy jechałoby się na ostatni wyścig, gdyby Piastri miał 40 punktów straty. No to McLaren, mając dwóch bardzo dobrych kierowców, mógłby, no miałby tego asa w rękawie. Teraz nie ma asa w rękawie, Red Bull, ale Red Bull też nie ma tego asa w rękawie, no bo drugi kierowca Red Bulla, no raczej trudno się go spodziewać, żeby mieszał McLarenom, nie? No, więc pod tym kątem bardzo ciekawy wyścig. No nie mogę się doczekać, powiem wam. Akurat rzadko kiedy nie mogłem się doczekać wyścigu Formuły 1 tak bardzo jak teraz, bo to będą, no po prostu będzie niesamowita sytuacja. Brak takiego znaczącego faworyta w McLarenie plus... To, że Verstappen jest sam, nie ma nikogo do pomocy, tak jak miał Pereza. I wiecie, te wszystkie rozgrywki, kurczę, no będzie mega ciekawie.
Dokładnie, zgadzam się totalnie. Ja ostatni raz tak czekałem na wyścig w 2021 roku. Ciekawe, czy zrobią też oddzielną czołówkę, tak jak wtedy, nie wiem, czy pamiętacie, że było, jak te punkty leciały Hamiltona i Verstappena. Teraz mamy trzech kierowców, ale może coś zrobią. No dobra, obstawiamy. Ja zaczynam. Skoro powiedziałem, to mówię... Trzymam się tego. Verstappen, Piastri, Russell. I Norris myślę, że daleko. Czarko.
Norris, Verstappen, Piastri.
Kuba Giermaziak. Obstawianie. Ostatni wyścig sezonu.
Dobra. To ja powiem tak. Verstappen, Piastri, Leclerc. No. To jest, wiecie, no teoretyczna zabawa, a niech tak będzie.
Tak.
Niech Fred Vasseur ma o czym mówi, że jest coraz lepiej, że proszę bardzo, podium w ostatnim wyścigu, tak? Dobrze.
Na przykład.
Rozumiem.
Na przykład,
no to jeszcze na koniec chwileczkę o WRC i o 9. Mistrzostwie Świata Ogiera, rekordowym 9. Mistrzostwie. Co to jest w ogóle za liczba jakaś szokująca? Kubo, ścigałeś się z dwoma, z kierowcami, którzy do tej pory byli równo, mieli po 8 mistrzostw, czyli Sebastian
Nie, po 9. Nie, teraz mają porówno. Tak, Lep ma 9. To
tak?
Jest wyrównał.
Lep ma 9 też?
Okay. Tak. Ożej wyrównał.
O Jezu. To widzisz. Słuchajcie, ja tu jestem od Formuły 1. No dobrze, w każdym razie...
Ale fun fakt jest taki, że Kuba się z nimi ścigał po to, żeby...
Tak, i z Lebem, nawet naraz.
Nawet naraz, tak. A chyba z Lebem się ścigałem dwa razy. I z Ogierem też dwa razy, bo wydaje mi się, że z Lebem się ścigałem w Monako i w Barcelonie, tak? I z Ogierem się ścigałem w Monako i na Hockenheim? Chyba.
I co, są cięcy?
Słuchajcie, to no, na pewno gdybym ja wsiadł w bolid w WRC, to miałbym większą stratę do nich, niż oni mieli do mnie. Fakt jest taki, że jak ja jechałem w Monako, no to jak ścigałem się albo z Lebem, albo z Ogierem, to byłem drugi za Seanem Edwardsem. A tam lepszy Ogier, chyba lepszy wtedy był tam, wiecie, 15, tak, czy 17, więc oni nie mieli podejścia, ale to jest jasne,
ale
że Ogier słuchajcie,
był
to są...
wyżej.
Ogier był wyżej, tak, Ogier sobie poradził lepiej. Znaczy to, co mogę powiedzieć, i teraz to już mi wolno wszystko mówić, więc to powiem, że jak Leb jechał z nami w Supercupie, gdzie to było, wiecie, wielkie wydarzenie i to pamiętam, że może pomylę kolejność, ale Porsche przez moment no, wprowadzało takich bardzo znanych kierowców do tej serii jako guest driverów. Jechał też, ty pewnie zaraz lepiej pamiętasz, ja, Nick Heidfeld, jak się nie mylę, pojechał jakiś wyścig z nami, chyba. Tak, i pojechał właśnie Leb, no i z tego Leba robili takie, wiecie, wielkie halo. Ja pamiętam, że wtedy właśnie ścigałem się z nim w Barcelonie, no to gościu się prawie z nikim nie przywitał nawet, nie? To było bardzo słabe, nie ukrywam, że był po prostu gburem, nie? Który po prostu, wiecie, nie wiem, czy on przyszedł na briefing, czy nawet miał osobny briefing jako wielka gwiazda. I wiecie, no i w zasadzie, wiecie, no dla nas, nawet dla nas kierowców to było mega wydarzenie, no bo, wiecie, każdy z nas oglądał tego Leba i dla... Każdy kierowca wyścigowy rozumie, jak trudne są rajdy, tak? Każdy, kto ma do czynienia ze sportem samochodowym na tak wysokim poziomie, jak nawet nazwijmy to Porsche Super Cup, może nieskromnie to zabrzmiało, ale nie mówię tego, mówię po to, żeby uświadomić, że naprawdę nawet jak ktoś jest bardzo dobry, to rozumie, jakim trzeba być fantastycznym kierowcą, żeby być takim Sebastianem Lebem. No więc dla nas to była gwiazda, tak? No po prostu chodziliśmy się, wiecie, zdjęcia sobie chcieliśmy z nim robić, a gościu po prostu wszystkich olał, nie? I miał nas za przeproszeniem gdzieś. Potem jak dostał w ciry w kwalifikacjach i wyścigu, no to tam, wiecie, trochę się próbował pouśmiechać, ale generalnie miał nas w głębokim poważaniu. Za to Ogier to była totalnie odwrotna sytuacja, nie? Ogier to był gościu, który był bardzo kontaktowy, fantastyczny gościu, wiecie, z każdym zagadywał do tego stopnia, że on właśnie jechał w zespole z Seanem Edwardsem, z którym ja się dobrze przyjaźniłem, więc spaliśmy, jak ścigaliśmy się w Monako, to wszyscy spaliśmy w jednym budynku, w jednej willi z nim, więc mieliśmy super kontakt i facet, wiecie, przychodził, pytał się, słuchaj, widziałem, że pojechałeś dobrze ten sektor, czy możesz mi wytłumaczyć? Bardzo dużo pokory, tak? Leb nie miał w ogóle pokory, Leb nikogo nie pytał o nic, a Ogier pojechał dużo lepiej między innymi dlatego, że on po prostu wiedział, że no my znamy te auta, słuchajcie, jak własną kieszeń, jedyne co robimy, to się ścigamy tymi Porszakami. No to jak on chciał pojechać lepiej tym Porszakiem, to trzeba było do nas przyjść i się zapytać, tak? To nie ujmowało jego kunsztowi, ani nie zabieraliśmy mu mistrzostw świata wraz z tą wiedzą, tylko po prostu przychodził i mówił, stary, no jak ty przyjeżdżasz ten pierwszy zakręt, tak? A ja byłem podekscytowany, żeby mu odpowiedzieć, tak? I on dzięki temu pojechał bardzo dobrze. Więc ja się zdecydowanie cieszę i mam duży szacunek dla niego przez to, że po prostu był fajnym, normalnym gościem, jak się z nim ścigałem. W przeciwieństwie do Leba, który był zwykłym gburem. No. I tyle. No i dostał w ciry i pojechał do domu. No. I tyle go widziałem.
No, prawda
Objechałem
motosportu.
go i pojechał. Tak jest. To
No,
już
ale
mamy
zero
tytuł.
pokory, nie? Wiecie, zero pokory. Ja przecież słuchajcie, no jak ja bym pojechał w rajdach, to bym był pewnie w Mistrzostwach Polski bym do 20 nie wszedł. Wiecie o to chodzi. To jest jednak zupełnie inna dyscyplina. Nie umiem jeździć samochodem rajdowym i mam do tego bardzo dużo pokory. No, on przyjechał, nie miał w ogóle pokory i mimo, że mu szło słabo, to nadal nie miał tej pokory. A już pomijam tą pokorę, bo wiecie, on nie musi mieć pokory jako mistrz świata, ale po prostu można być człowiekiem. Nie? Można się przywitać po prostu, wiecie, no,
Tak, tak,
uścisnąć
tak.
rękę.
Exactly.
Ja nie oczekiwałem przecież, że on będzie, wiecie, przed nami tutaj padał i mówił do nas per pan, tylko po prostu, żeby się przywitać. Facet się nawet z nami nie przywitał, nie? No, więc no, w przeciwieństwie mówię do Oliwiera, który był po prostu fajnym gościem i bardzo się cieszę i... No, był dobrym kierowcą już wtedy, nawet w Porsche, gdzie to była zupełnie inna dyscyplina.
No, w
I
Monako
wydaje
pojechać
mi
na co
się,
pojechał? To pierwszy
tak,
start.
to naprawdę lepsi od niego kierowcy wyścigowi nie potrafili tak pojechać, jak on pojechał, więc no dobry gość po prostu.
Czyli nie wszystkie Sebastiany to fajne chłopaki, jednym słowem. I
Nie.
tym bon motem zakończę Kodraj w 98. Dziękuję, Kuba, że znalazłeś czas, że przyszedłeś. To była ponownie super
Całego
fajna
serca.
rozmowa i mam nadzieję, że uda się jeszcze, żebyś
Również
wpadł w
dziękuję.
przyszłym sezonie. To jeszcze nie był ostatni Kodrive sezonu, bo myślę, że spotkamy się na podsumowanie,
Tak.
prawda, Czarku? A i zobaczymy.
Spotkam
Nic
się.
nie obiecujemy, to jeszcze nic nie jest ustalone, ale może jakiś świąteczny streaming, zobaczymy, bo to się zawsze cieszyło dużą popularnością. Kto wie, kto wie. I co? Dziękujemy jeszcze raz, Kuba. No i życzę Wam, panowie, super miłego wyścigu. No, będę oglądał z wypiekami na twarzy.
Z wzajemnością.
Dzięki również miłego wyścigu i słuchajcie, mamy już grudzień, 1 grudnia, jutro emisja z tego, co mówiliście, to w tej okazji również dla wszystkich wszystkiego dobrego na święta, przede wszystkim zdrowia, bo wiecie, jak będziemy mieli zdrowie, to całą resztę można zawsze wypracować, zrobić, znaleźć, a bez zdrowia jest ciężko, także obyśmy się wszyscy mieli dobrze i wejdźmy w ten nowy rok z super humorami i super energią.
Dziękuję Kubo
Dołączam się.
serdecznie w imieniu widzów
Dzięki.
naszych i tych i naszym.
Wszystkiego dobrego. Hej.
Partnerem odcinka jest Mubi.pl, oficjalny sponsor Tymka Kucharczyka.